Dobry wieczór wszystkim, Imbote. Witam Państwa bardzo serdecznie na live'ie. 36. już raz karawana idzie sobie live razem z Państwem. Witam Państwa, już powiedziałem bardzo serdecznie, Imbote powiedziałem, salam alejkum również. Przypominam na samym początku, to zawsze o tym zapominam, przypominam po pierwsze o możliwości wspierania tego kanału dla osób wspierających, które pojawiają się na tak zwanym superczacie. O właśnie, muszę włączyć superczat, proszę bardzo. Jest. To jest nie na tym ekranie, musi być na tym. Bo Państwo później będziecie narzekali, że ja się gdzieś tam patrzę, ja mam po prostu drugi ekran trochę wyżej zawieszony. Więc możecie Państwo składać życzenia, to co chcecie, czy urodzinowe, czy imieninowe, czy po prostu pozdrawiać bliskich. Bardzo chętnie będę życzył i pozdrawiał w Państwa imieniu. Co jeszcze więcej, no oczywiście zapraszam do wspierania na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu, na Suppi, na wszystkie inne sposoby, to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Państwa parę razy, no zadziwiliście algorytm swoją hojnością, bo te przychody z Państwa wsparcia w czasie live'u były naprawdę raz czy ze dwa razy już takie bardzo imponujące. Dobrze, proszę Państwa, zaczynamy dzisiaj. Mam nadzieję, że są moderatorzy. Jeżeli moderatorów nie ma, jestem niestety przekonany. Muszę tylko, przepraszam, przesuwać sobie wszystkie te okienka, żeby móc to wszystko widzieć naraz, co nie jest takie proste. Najważniejsze jest, są dwa czaty. Dobra, widzę już. Proszę Państwa, no więc zaczynamy od kilku rzeczy, które się wydarzyły w międzyczasie od godziny 11.30. No i oczywiście pamiętamy o lajkach, tak? Pamiętamy tutaj lajki, także jak najbardziej zapraszam do lajkowania. Jest nas w tej chwili prawie 1000 osób i może będzie nas trochę więcej. Więc mamy po pierwsze, wojsko amerykańskie poinformowało, jak to ładnie powiedziało, o przekierowaniu 17 statków w cieśninie Ormus, o unieruchomieniu dwóch innych i wejściu na pokład kolejnych dwóch, żeby zapewnić przestrzeganie amerykańskiej blokady Iranu. No, to jest ważna informacja. Co się wydarzyło a propos unieruchomienia, jeszcze tego nie wiemy, czy te statki zostały ostrzelane, czy nie. Przypomnijmy natomiast, że jakoś tak się ostatnio zdarza, że w każdej części świata, jak ktoś tylko strzela do statków albo zatrzymuje statek, potem się okazuje, że to tam są na pokładzie indyjscy marynarze i Indie się tym bardzo, bardzo mocno denerwują. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Mbote, to jest Mbote, to jest dzień dobry, ale Mbote to też jest do widzenia, jak to powiedział kolega Serge Vlezenkunku, który nam powróci oczywiście, kiedy się ukończą już te wakacje, odpoczniemy od tych wakacjach, to wrócą oczywiście spotkania pod Baobabem, format, który będzie się pojawiał prawdopodobnie tak jak do tej pory, albo w sobotę, albo w niedzielę. Ale on jest jednak nagrywany tak czy inaczej w piątek, co powoduje, że ja później mam takie nagrania jedno po drugich, ale widziałem, że Państwo się świetnie bawią, chcecie tego formatu, w związku z tym ten format na pewno powróci, tym bardziej, że uczestnicy i pomysłodawcy zresztą tego formatu, czyli pani profesor doktor, jeszcze cały czas doktor Piasecka, jak najbardziej chcą tego powrotu. Dobrze, teraz Państwa mamy, oprócz tego jeszcze mamy kolejne informacje i oczywiście będę te pytania, które się pojawią na superczacie, muszę jeszcze sobie zobaczyć, superczat, właśnie, superczat jest osobno, to jest topczat, to jest czat na żywo, a to jest jeszcze superczat. No dobrze, na razie mamy samego normalnego czata. Dla normalnych ludzi czat na żywo jest czat na żywo. Dobrze. Ja dlatego sobie Państwa muszę poprzełączać, bo ja mam niestety w tej chwili już teraz 7 tych ekranów i teraz muszę tylko zobaczyć, gdzie Państwo do mnie piszecie, a potem ktoś się ma pretensje, że się nie czegoś nie przeczyta. No jest tak. Następnie mamy bardzo, bardzo ciekawą rzecz, bo mamy wypowiedzi Trumpa. Trump wsiadł na pokład Air Force One, ponieważ tam widocznie mu się nudzi. W związku z tym tam zwykle właśnie rozmawia z reporterami i stamtąd pochodzą różne jego światłe myśli. I kilka ciekawych rzeczy jeszcze powiedział. No po pierwsze powiedział ciekawie na temat Erdoana. Pochwalił Turcję, nazwał Erdoana przyjacielem. Został zapytany o sprzeciw Łachapiachu i jego wesołego państwa położonego tam, gdzie chce, na temat sprzedaży F-35. No, Trump powiedział, że kraj, czyli Turcja, był dla mnie wielkim sojusznikiem. Potem powiedział, że Erdoğan jest jego przyjacielem, a potem powiedział, i to jest najważniejszy tekst tej jego wypowiedzi, nikt mi nie mówi, co powinniśmy sprzedawać, a czego nie. To znaczy, moim zdaniem w tym czasie po hebrajsku w Tel Awiwie zabrzmiało, to się jest łobacy. W związku z tym, jeżeli dzisiaj Trump powiedział, że nikt mu nie będzie mówił, co powinien sprzedawać, a czego nie, czyli możemy się jutro spodziewać albo w Wall Street Journal, albo w Washington Post kolejnych ciekawych materiałów na temat Frankensteina, bo to jest jakaś taka dziwna prawidłowość. Zresztą, jak wiemy, łacha piachu i właśnie jest z wizytą w Stanach Zjednoczonych, żeby przypomnieć, Trump pewnie przyleciał z albumem, tak? Z pewnej wyspy. Teraz druga rzecz, jeżeli chodzi o sprawę wkręcania Stanów Zjednoczonych, ja już mówiłem Państwu, zresztą dzisiaj jest to bardzo ciekawe, w ogóle bardzo ciekawa jest percepcja irańska, niezwykle rozsądna notabene całego tego zjawiska, więc Iran uznaje, że ataki ukraińskie na irańskie okręty, statki, przepraszam, notabene do tej pory nie ujawnili, który to jest statek, bo tam zostały zaatakowane dwa statki, przynajmniej z nazwy, wyglądające na rosyjskie. W związku z tym na Morzu Kaspijskim, które ostatnio, zdaje mi się, pomyliłem niestety z azowskim, więc jeżeli będę mówił gdzieś o azowskim, to na pewno mam na myśli kaspijskie. Więc na Morzu Kaspijskim i co więcej, no ale tam Iran się też przyznał, że jeden marynarz został odesłany do Jerozolimy, jeden został ranny, więc tam ewidentnie Iran z tego robi zresztą wielką awanturę. Natomiast to jest oczywiście próba wciągnięcia jak gdyby Stanów Zjednoczonych do, znaczy zaangażowania większego Amerykanów do wojny ukraińskiej po to, żeby pokazać, że te dwa konflikty się łączą. I tak naprawdę to najlepiej, żeby je rozstrzygnąć jeszcze najlepiej jedną konferencją. No, mógłby się Zełański zdziwić, bo potem się może okazać, prawda, że w ramach, nie wiem, jakiś, na przykład, nie wiem, Iran oddaje wyspę Hark, a Ameryka dostaje w zamian Odessę. No, ale to już jest zupełnie inna historia. Nie, żartuję sobie trochę z tego, ale ta próba po raz kolejny, ponieważ Zełański od początku tej wojny dosyć czytelnie próbował wciągać do niej różnych aktorów. Jest to zresztą bardzo rozsądne z jego strony, bo zdaje sobie sprawę, że samymi ukraińskimi siłami nie jest w stanie tej wojny na pewno wygrać, a przynajmniej zrealizować tych celów, które podawał jako swoje. Tak? To Państwo się chyba z tym zgodzicie, że odzyskanie Krymu, Doniecka i tak dalej zdaje się być, delikatnie mówiąc, odległe. A w związku z tym no, potrzebuje do zaangażowania w tej wojnie, a najlepiej do wygrania, najlepiej zaangażowania NATO. No ale to się nie udało. W związku z tym, pomimo kilku dość ambitnych prób, które my żeśmy też w Polsce odnotowali, o tym nie wolno mówić, bo to niedobrze, ale wszyscy wiemy, że były. Natomiast tutaj mamy również próby wciągania większego i zwiększania zainteresowania Trumpa, no bo jak Trump się skoncentrował teraz na Iranie, no to żeby to było, że i to, bo wojna irańska to jest też wojną ukraińską. Przypuszczam, że jak się za chwilę okaże, że Trump się koncentruje na Tajwanie, to nagle się okaże, prawda, że nie wiem, że chińskie statki zostaną zaatakowane przez bojowych dywersantów ukraińskich, prawda, żeby tam się też pojawił Zełański przy tej okazji. Trump się nie dał, dlatego właśnie chciałem powiedzieć, że Trump się, dlatego taki długi wstęp, Trump się niespecjalnie dał. Został zapytany właśnie Trump, no bo jedną z rewelacji Zełańskiego, oprócz tego, że był atak na ten irański statek, co Iran uznał oczywiście za jawną agresję, złamanie karty Narodów Zjednoczonych i tak dalej, co jest faktem, bo jeżeli w takim razie uprawniony jest, nawet gdybyśmy założyli, że Iran dostarcza broń do Rosji, choć powstaje pytanie niby to chyba być może w drugą stronę, bo Iran raczej potrzebuje broni niż się jej pozbywa, no ale załóżmy na próbę, że tak jest, że Iran dostarcza rakiety na przykład do Rosji, no to jeżeli uprawnionym celem jest statek irański, to równie dobrze uprawnionym celem może być dla Rosji statek polski, prawda, czy dla Iranu, jeżeli na nim znajduje się broń przeznaczona na przykład później gdzieś tam do Ukrainy, czy statek europejski szerzej, więc to są takie, przepraszam, trochę mało mądre uzasadnienia, bo to oczywiście nie jest w żaden sposób uzasadnione w obu przypadkach. Koreański to zupełnie coś innego, bo Korea bierze udział w wojnie jako wysyłając żołnierzy. No ale dobra, to sobie na razie zostawmy. Natomiast Trump się niespecjalnie dał nabrać, to znaczy w tym sensie, że tam między innymi Zełański powiedział, że tutaj mają informację, że to Rosja daje informacje satelitarne i że to Rosjanie jak gdyby stoją za precyzyjnymi atakami na cele amerykańskie na Bliskim Wschodzie, co nie jest wykluczone oczywiście, ale jeden z widzów słusznie zauważył, że no, nie są w stanie, prawda, na Ukrainie precyzyjnie namierzyć jak gdyby ataku rakietowego, a są w stanie na Bliskim Wschodzie, że to trochę przesadzone jednak jest. Natomiast bardzo ciekawie podpowiedział Trump, bo Trump powiedział coś takiego. Trump powiedział, że zapyta na odpowiedzi na Zełenskiego, co Zełenski. W związku z tym zapyta prezydenta Rosji Putina, czy rosyjskie satelity pomagają Teheranowi. I powiedział, zapytam Putina o to i w ten sposób dowiemy się. Co jest po raz kolejny sygnałem, że on jednak niespecjalnie ufa Zełenskiemu i niespecjalnie to kupuje. To jest tak, teraz dalej, mamy kolejną rzecz, został zapytany o to, czy nie mają amunicji. No bo z tą amunicją jest następujący problem, think tanki, które liczą po prostu ile tego zostało wystrzelone, twierdzą, i to są think tanki, pamiętajmy, amerykańskie, takie, które świadczą usługi doradcze, konsultingowe również dla tych dużych instytucji amerykańskich. I tam się aż roi od byłych generałów, pułkowników, agentów i tym podobnych, dla których to jest jakiś sposób, prawda, na spędzanie emerytury. I oni twierdzą, że Amerykanom zostało zaledwie około 1000 tych antyrakiet Patriot Pak 3, bodajże to chyba chodzi o te najnowocześniejsze. Być może innych rodzajów, inna liczba, tej nie podali. Innych nie podali. W każdym razie, no to jest oczywiście liczba, która jest absolutnie wystarczająca, żeby sobie walczyć jeszcze z Iranem, być może co najmniej 2 miesiące albo dłużej. I trzeba wtedy tylko kalkulować, komu się pierwsze skończą, jak gdyby, czy Iranowi rakiety, czy antyrakiety, że tak powiem, z Amerykanom, ale i to żebyśmy wiedzieli, bo to, że tam, to nie o to chodzi, że im się kończą w sensie takim, że zaraz nie będą mieli czym strzelać, tylko im się kończą rakiety. I to jest, proszę bardzo wyraźnie odnotować, bo ja widzę, że ludzie słuchają mnie, ale nie, znaczy słyszą, ale nie słuchają. Chodzi o to, że Amerykanom mogą skończyć się rakiety niezbędne potencjalnie do jeszcze jednego konfliktu. Na przykład gdyby wybuchł konflikt z Rosją, amerykański, albo wybuchł na przykład konflikt z Chinami. To wtedy może tych po prostu antyrakiet nie starczyć na taki konflikt, że to są zbyt małe ilości na przewidywane, na te przewidywania takiego konfliktu, które gdzieś tam sobie analitycy zrobili. I to jest właśnie problem i z tego punktu widzenia podobno Trump wstrzymał te ataki, bo jest cały czas ostrzegany, że jak się wystrzela tutaj nie wiadomo po co na Iranie, to za chwilę dowiemy się, że no, wschód jest czerwony i Tajwan też jest czerwony. Nagle okaże się, prawda, że w zadziwiający sposób nad Tajpej zawisła flaga Chińskiej Republiki Ludowej, nawet nikt nie zauważył. Więc no z tego punktu widzenia, jak gdyby to jest niebezpieczne. I ta prędkość produkcji patriotów jest po prostu za mała, żeby szybko uzupełnić. A przypomnijmy, że ta perspektywa ewentualnego konfliktu amerykańsko-chińskiego to już jest przywoływana przez amerykańskie media co 15 minut. Jak już wreszcie do niego dojdzie, to ktoś powie, no proszę, nareszcie, bo to po prostu ile można, prawda, o tym tylko czytać. No dobrze, ale teraz tak, natomiast oczywiście Trump nie byłby sobą, gdyby jeszcze nie powiedział więcej. Oskarżył Bidena, że wysłał broń na Ukrainę i właśnie dlatego broni nie ma w Stanach Zjednoczonych, a nie to, że wystrzelał do obrony państwa położonego tam, gdzie chce. Powiedział, i dlatego ją budujemy, ale mamy jej dużo, mamy też dużo sprzętu średniego szczebla, mam na myśli więcej niż moglibyśmy kiedykolwiek wykorzystać bez względu na wszystko. W szczególności patrioty są w trakcie budowy, to są dosłowne cytaty z niego. Było również pytanie o Iran, no to dobra, to co z tą wojną, bo jest ta wojna, nie ma tej wojny, prawda, nie wiem, budujemy schrony, kupujemy, tankujemy do pełna, nie tankujemy do pełna, no dziennikarze też chcą wiedzieć, więc on powiedział, że Iran poprosił o spotkanie za pośrednictwem swoich zastępców, czyli chodzi o jakiś tam proxy i bezpośrednio i spotykamy się, powiedział, rozmawiamy teraz z Iranem, czyli w tym momencie, prowadzimy dobre rozmowy i powiedział, że dobre rzeczy mogą się zdarzyć. Oczywiście nikt nie zapytał się, składasz dymisję czy coś takiego, no to już wtedy by wyleciał z Białego Domu. W każdym razie powiedział tak, nie prosiliby o spotkanie, gdybyśmy sobie słabo radzili, jedynym powodem, dla którego chcą się spotkać, jest to, że bardzo ich atakujemy. Co jest daleko posuniętą moim zdaniem naiwnością, ale to już jest zupełnie odrębna historia. Dobrze, na razie, proszę Państwa, na super czacie nie mamy żadnych pytań, ale ja sobie jeszcze zobaczę, co tu Państwo piszecie, tak, odłamem, ropa blisko 100 euro. Znaczy to jest rzeczywiście to, co chciałem tylko jeszcze Państwu powiedzieć dodatkowo, to, że faktem jest, że Trump za każdym razem odpala się z rozejmami w momencie, kiedy ropa przekracza $100. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale to już ktoś podsumowywał. czyli zestawiał, ropa szła tam 98, 100 i tam 100 przekraczała. Nagle Trump mówił coś takiego, że już za chwilę będzie rozejm, albo już żeśmy się dogadali, albo jutro będzie rozejm, nawet jak go nie było. Wtedy ropa sobie spadała, prawda? I to później tam sobie znowu czekano na kolejną rundę, potem znowu szło do góry i znowu Trump albo rozpoczynał rozmowy, albo opowiadał, że już w zasadzie to jest koniec wojny. Więc to zarządzanie cały czas działa, w związku z tym, notabene, to też Państwa ludzie robią jakieś tam habilitacje z jakichś modeli matematycznych, jak tutaj właśnie oddziaływać na giełdę. Wystarczy powiedzieć, no dogadaliśmy się i tyle. Nawet jeżeli 50 razy poprzednich okazało się ściemą, giełda to i tak kupuje. No dobrze, to mamy, mamy nareszcie coś na superczacie. Dziękuję za rzetelną porcję informacji, panie szefko, ależ proszę, proszę bardzo. Tak jest, tutaj proszę bardzo mamy... mamy podziękowania i te podziękowania sobie teraz zdejmujemy. Dobrze, mam taką opcję. Samym olejkiem, panie doktorze, tak, tak, slalom olejkum też już widziałem. Tam państwa kreatywność nie zna granic, bardzo mi się zresztą podoba. Natomiast byliście państwo, pytaliście się państwo jeszcze o Tokajewa. Ponieważ Kasym Żomart Tokajew w Omsku, ja zresztą państwu chyba opowiadałem historię moją o Omsku, ale to już, ponieważ nie pamiętam, więc już nie będę po raz kolejny opowiadał. Natomiast no, pytanie było, czy z Omska wrócił. Więc no, wrócił z Omska, co chyba w tej chwili już. Co więcej, bardzo ciekawa rzecz, on w tym Omsku mówił dużo więcej, bo oczywiście odnotowano to, że on powiedział, żeby ten konflikt wreszcie rosyjski zamrozić, czym zaskoczył bardzo mocno Putina, ponieważ ta nieśmiała sugestia jego była i tak dalej, więc ja już powiedziałem w tym odcinku 11.30, ale tutaj też powtórzę, że moim zdaniem ta nieśmiała sugestia Tokajewa, jeżeli on publicznie jeszcze i bez uzgodnienia z Putinem wezwał do tego zamrożenia konfliktu i zaprzestania wojny na Ukrainie, to moim zdaniem pierwotna wersja była w języku mandaryńskim. Tak, coś czuję, bo to jest klasyczna chińska wrzutka. Natomiast oprócz tego powiedział ciekawą rzecz. Otóż zaproponował też zbudowę tak zwanego cyfrowej integracji systemów transportowych i stworzenie pilotażowego cyfrowego korytarza transportowego. To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ w maju eksperymentalnie już zrobiono na tej trasie, prawda, czyli pomiędzy Kazachstanem i Rosją, zrobiono pierwszy przejazd bez załogowych ciężarówek. Więc tutaj Tokajew właśnie chce budować coś takiego. Zresztą mówi właśnie, że powiedział, że kazachsko-rosyjskie partnerstwo w dziedzinie transportu osiąga nowy poziom technologiczny i że właśnie mówi, że powszechne wykorzystanie nowych technologii pozwoli zwiększyć wzajemną wymianę handlową. No przypomnijmy, Kazachstan największe państwo na świecie bez dostępu do morza. I ten dostęp do morza zabezpieczany w najróżniejsze sposoby. Po pierwsze gigantycznymi inwestycjami w jedwabny szlak, czyli no, oczywiście chodzi nie tylko o to, żeby to przejeżdżało chińskie przez Kazachstan, a również towary z Kazachstanu trafiały do Chin, to jest i dołączały się do jedwabnego szlaku do Europy, to jest jak gdyby jeden zestaw. Drugi to jest korytarz północ-południe, który Kazachstan też buduje, przypomnijmy, że na prawie 30 lat wydzierżawił port, a właściwie to będzie terminal kontenerowy zbudowany przez Kazachstan w porcie Bandarabas. To jest ten port właśnie bombardowany notabene przez Amerykanów, ale akurat tam jeszcze nie ma inwestycji, działka jest, tak? Ale mają ją bardzo szybko zabudować, ten, bo tam będzie niezależny taki właśnie, nie wiem jaka jest eksterytorialnością, ale sugeruje się, że zarządzany w pełni i nie bez jak gdyby wpływu irańskiego na to będzie właśnie port kazachski w Bandarabas dla eksportu, czyli mamy korytarz ten północ-południe. No i oczywiście tam jest cały zestaw inicjatyw transportowych wschód-zachód, które mają iść z jednej strony oczywiście do Rosji, to już jest tradycyjna trasa, więc one mają być unowocześniane, ale również tam gdzieś dalej w kierunku Turcji i Morza Śródziemnego. No jest to imponujące, tak? Rzeczywiście tam złapano wiatr w żagle, okazało się, że te wszystkie wojny spowodowały gwałtowne zainteresowanie jednak Kazachstanem jako również centrum logistycznym i tak dalej. Powiedział zresztą Tokajew, że kolejowy transport towarowy na przykład między Kazachstanem a samą Rosją wyniósł 92 miliony ton w ubiegłym roku, a w ogóle ruch kontenerowy przez Kazachstan na trasie Chiny-Rosja-Chiny wzrósł ośmiokrotnie. Powiedział też, że prawie, że sam ruch drogowy to było 8,5 miliona ton w 2025 roku, a w pierwszym kwartale tego roku wzrósł ponad dwukrotnie i już w pierwszym kwartale było 4,3 miliona ton. Czyli 8,5 w ubiegłym roku, a 4,3 tylko w pierwszym kwartale. Więc im więcej będzie blokady ciśniny Ormus, tym więcej będzie to powiedzmy zarobkiem dla na przykład Kazachstanu. Powiedział też właśnie o korytarzu transportowym Europa Zachodnia, Chiny Zachodnie, czyli właśnie tym, który się zaczyna w Urumqi, a kończy w Małeszewiczach na przykład, więc możemy sobie opoglądać dwie końcówki tego szlaku. No, to, co w międzyczasie na razie jest raczej niedostępne. I będzie również zapowiedział przebudowę autostrady Aktobe-Ugaj-Syn, co podwoi jej przepustowość, więc takie tam inwestycje. A propos właśnie Tokajewa, byliście Państwo, pytaliście, więc proszę bardzo, to się właśnie dzieje w Kazachstanie. Oni bardzo dużo publikują na ten temat, więc możecie Państwo, są po angielsku też strony. Co prawda niestety nieszczęście polega na tym, że w większości przypadków, jeżeli już jest strona po angielsku, tam jest 10 razy mniej informacji niż w lokalnym języku, no ale to niestety tak jest już, po polsku tak samo jest, jak macie Państwo strony po polsku i po angielsku, nawet urzędów czy jakichś tam instytucji, to po angielsku są 3 zdania, po polsku jest ich 300. Proszę pochwalić za coś Trumpa jako Amerykanin, tak? Bardzo dobry golfiarz, w jego wieku zazdroszczę jemu uderzenia, widziałem rzeczywiście tym driverem, macha rewelacyjnie, tak. Co do tego nie ma wątpliwości. Tym bardziej, że na własnym polu golfowym. Jak nazwać pierwszy lotniskowiec Kazachstanu? Dobrze, tutaj widzę, że są usunięte. Jest moderator, proszę bardzo. Tak jest. Dziękuję bardzo moderatorowi, że tutaj działa. Teraz, zresztą Państwo pamiętacie, jeżeli Państwo nie pamiętacie, ja miałem okazję teraz też rozmawiać z bardzo fajnymi naukowcami z Czech, oni nam pamiętają, że Państwa, nie wiem, czy Państwo widzieliście, jeżeli nie, to naprawdę namawiam, zobaczcie tę szantę polską, która się nazywa Czeska Marynarka Wojenna, to oczywiście w kontekście Kralowiec, prawda, i jak już oddamy im Królewiec, to wtedy właśnie, że będzie ta Czeska Marynarka Wojenna i jest to zresztą przepiękny szant. I co więcej, on był co prawda zrobiony w sposób trochę prześmiewczy, ale w Czechach się bardzo podoba. Teraz piękne pytanie. Choć Iran wygłasza charyzmatyczne oświadczenia, jego polityka zagraniczna wydaje się profesjonalna. Czy lata sankcji sprawiły, że irańska dyplomacja osiągnęła tak wysoki poziom? Wspominam pana rozmowę z ich przedstawicielem. Tak, ja rozmawiałem z ambasadorem na wizji, poza wizją zresztą rozmawiałem również z obecnym ambasadorem. Obecnego ambasadora powiedziałem, że ja go nie zapraszam, bo on był u wszystkich, więc żadna. Wtedy tamten był tylko u mnie, w związku z tym to była frajda duża. Natomiast oni mają bardzo, bardzo profesjonalną tą służbę dyplomatyczną. To są zresztą ludzie dobrze wykształceni, część z nich po dobrych brytyjskich i innych uczelniach. To trochę tak jak z Pakistanem, tak, że tutaj poziom wykształcenia, poziom kultury tej dyplomacji jest bardzo, bardzo wysoki. Zresztą Państwo pewnie nie pamiętacie, ale kiedyś były, przecież są chyba dalej polsko-irańskie grupy parlamentarne. Tutaj taki Mujdahid kiedyś przyjeżdżał, jak, już nie pamiętam, kto był wtedy marszałkiem Sejmu. Ja byłem na tym spotkaniu, no skleroza niestety, właśnie był taki bardzo fajny Mujdahid, który był właśnie szefem tej jednocześnie, no Mujdahid, czyli szczebel niżej od Ajatollaha, tak, który był tutaj szefem tej polsko-irańskiej grupy parlamentarnej. No fakt, że był też jakiś tam polityczny oficer z IRGC w delegacji, ale jeśli chodzi o kulturę wypowiedzi, formułowanie zdań, zresztą bardzo ładny język angielski, to rzeczywiście, to tak, wiecie Państwo, to trochę tak jak w większości części dawnego Imperium Brytyjskiego, że jednak Brytyjczycy pozostawili pewną kulturę dyplomacji, pozostawili najczęściej chaos i zniszczenie, to jest jedna rzecz, ale jeśli chodzi o elity, ich wykształcenie, kulturę dyplomacji, to ona jest na bardzo wysokim poziomie. Zresztą często to są rodziny całe, które tam z dziada, pradziada, prawda, tam 3 szachów i 2 królów temu, prawda, pradziadek był dyplomatą, a teraz jest tam prawnuk, tak? Więc oczywiście to nie jest regułą, tak nie jest zawsze i we wszystkich przypadkach, ale ja mam porównanie po prostu tak, że to jest naprawdę, o ile w wielu krajach są to ludzie całkowicie przypadkowi, o tyle tutaj w akurat dyplomacji irańskiej, przynajmniej do Polski trafiają całkiem nieprzypadkowi, tak? No dobrze, teraz czy możliwy jest wybuch, kolejne pytanie z superczatu, czy możliwy jest wybuch niezadowolenia społecznego w USA przeciwko Trumpowi i co musiałoby się wydarzyć, żeby do tego doszło? No pierwsza sprawa oczywiście oprócz naturalnych problemów ekonomicznych, ale one raczej nie są tutaj wspólne dla całych Stanów, chyba żeby rzeczywiście ropa doszła do $10 na przykład za galon, co jest mało prawdopodobne, to po pierwsze. Po drugie, oni też wiedzą, że wtedy w takich sytuacjach rewolucje wybuchają. Wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne byłoby na przykład, gdyby Trump w oczywisty sposób złamał konstytucję. Na przykład ogłosił, że będzie trzecią kadencję prezydentem, zawiesił konstytucję, przesunął wybory, nie uznał wyników wyborów, zaingerował, wysłał na przykład wojsko, żeby uniemożliwiło gdzieś wybory, prawda, w jakimś stanie bądź w Stanach. To by w tym momencie rzeczywiście, no coś takiego musiałoby się wydarzyć, co byłoby uderzeniem w istotę republiki. Bo to, że opozycja będzie przeciw, no to jest jedno, natomiast musiałaby być opozycja oraz partia rządząca bardzo, bardzo mocno uderzona jakimś działaniem, takim, które się nie da wytłumaczyć, żeby doszło do takich zamieszek. Raczej, oczywiście mogą być różne z punktu widzenia, że tak powiem, kolorystycznego, to się zdarzało też, ale to akurat nie przeciwko Trumpowi. Ja mówię po prostu o takich sytuacjach, gdzie ludzie rzeczywiście mogliby wyjść na ulicę masowo. Wydaje mi się, że chyba niewiele więcej. Pytanie jest Maduro, tak, jest rozprawa ma być na przyszłym roku bodajże, w 2027 w lecie, zdaje się, ustalono. Dobrze, nie, za komuny marszałkiem Sejmu Bogactwa, to ja za komunę akurat nie bywałem, chyba że byłem trochę za młody. Nie, to było w latach 2000, już nie pamiętam niestety, ale przypomnę sobie. Dobrze, teraz tak, pytanie następne, panie doktorze, bardzo pytanie, zresztą słucham pana mniej więcej od czasu, jak założył pan czerwoną bejsbolówkę z napisem Make America, to była, proszę państwa, Make Bulanda Great Again, a nie Make America Great Again. Zaciekawiło mnie, co to jest strefa opatrunku i tak już poszło, czy mógłby pan wspominać początki tego kanału? Znaczy, początki tego kanału były bardzo proste. No, po pierwsze, ja wtedy prowadziłem takie spotkania z panem Pyflem. Zaprzestałem w okolicznościach, których nie będę rozwijał, pewnie lepiej. Natomiast również w tym samym czasie po prostu jeden znajomy, który pokazał mi, jak rozwija się, bo ja w ogóle wiedziałem, po co to robić, kto tego słucha w ogóle, przecież tam widzę te kanały, tam po 15 osób słuchających, a jeden człowiek właśnie pokazał mi, że jest taki pan Rosiak, który ma zresztą, on chyba był dziennikarzem Trójki, jak się tam w Trójce wywalali chyba tych dziennikarzy, to oni tam odchodzili masowo, ja nie wiem, to były chyba te czasy. Od razu mówię, że mogę tutaj coś tutaj opowiadać nieprawdziwego, ale wiem, że w każdym razie oni się tam jakaś większa ekipa wychodziła w ogóle z tej Trójki i on na pewno wyszedł i założył sobie swój kanał i to był chyba podcast, bo to chyba nie jest kanał na YouTubie, tylko podcast i ten podcast po prostu był podcastem międzynarodowym, a wszystko to tak naprawdę sprowadza się do jednej rzeczy i to właśnie wtedy też zostało wyraźnie właśnie wyartykułowane, że no nie ma czegoś takiego, bo ludzie kiedyś uwielbiali 7 dni świat. Potem był jeszcze taki program na Polsacie pana Dobieckiego, który notabene cały czas był przez Polsat przesuwany do godzin takich, żeby już żaden gość nie był w stanie ani dojechać, ani żeby nikt nie był w stanie tego oglądać, bo to są tam przesuwane na północ, a potem jeszcze powinni na drugą nad ranem, więc no nie ma czegoś takiego jak programy międzynarodowe. Więc stwierdziłem, dobra, to zrobię taki program międzynarodowy i będę opowiadał właśnie swoje komentarze, tym bardziej, że te rzeczy, które państwu opowiadam, szczególnie w dygresjach, to są rzeczy, które normalnie wykładałem w ramach dydaktyki na różnych uczelniach, w związku z tym od razu powiedzmy sobie, że tak nikczemne pieniądze, że państwo by sobie w życiu nie wyobrazili, że takie w ogóle ktoś komuś może płacić, także poniżej pensji, zresztą to tak jest na większości uczelni, szczególnie prywatnych, to są pensje poniżej progu ubóstwa określonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Natomiast wymagania są oczywiście gigantyczne tych uczelni, więc ja zresztą za wyjątkiem Kolegium Civitas, to od razu powiem Kolegium Civitas, no ale tam była zupełnie inna historia, to była bardzo, bardzo porządna uczelnia, teraz to jest uniwersytet, nie wiem jak dalej. Dobra, to sobie powspominaliśmy, więc tak to mniej więcej było wtedy, po prostu wtedy założyłem, no jakoś poszło, tak? Jak widać się bardzo ładnie to rozwinęło do dzisiaj. Tym bardziej, że też warto zauważyć, że też 90% ludzi tych, którzy, a jeżeli nie 99%, którzy zajmują się geostrategią i geopolityką, mają ewidentny rys prawicowy bądź bardzo mocno prawicowy, zresztą się z tym nie kryją, więc ja jako jedyny tutaj jestem nieprawicowy chyba w tej dziedzinie. I jakoś sobie też radzę i to nikomu nie przeszkadza, jak się okazuje. Znaczy tym, którzy przeszkadza, to przeszkadza, ale tym, którzy oglądają, nie. Dobrze, teraz jest. Jakie skutki na dalszą metę mogą mieć ataki Polaków na ludność ukraińską w Polsce? Są jakieś ataki na ludność ukraińską w Polsce? To przepraszam, znaczy od razu mówię, nie mam pojęcia, bo nie wiem, czy jest i czy takie skutki takich ataków w ogóle są. Tak? Więc jeżeli ktoś mnie oświeci, to wtedy dopiero będę mógł się wypowiadać. Ja się dlatego właśnie nie wypowiadam niechętnie na tematykę bulandyjską, bo po prostu często nie wiem. Nie wiem, bo nie śledzę. Teraz mamy kolejne pytanie. Panie doktorze, obejrzałem Lot nad Kaczym Gniazdem w niedzielę z panem w roli głównej. No głównie to z tym chusztarem. Świetny odcinek, ale powiem państwu, że już potrafię zagrać adagio na nim mniej lub lepiej, lepiej lub gorzej. Natomiast a propos Chin, o których pan mówił w związku z wizytą, jakie jest najczęstsze mylne wyobrażenie, stereotyp w społeczeństwie Zachodu na temat kraju i ludzi, co pan zobaczył, co temu przeczy? Państwo, znaczy to, no, każda propaganda bazuje na niewiedzy. Znaczy, prymitywna propaganda bazuje na niewiedzy. Zaawansowana na manipulacji, prawda? Częściowo się mówi prawdę, częściowo nieprawdę. Tak czy inaczej, akurat jeśli chodzi o Chiny, to my mamy. Ja pamiętam jeszcze początek lat 90., gdzie zawsze jak jakaś delegacja jechała do Chin i chciała robić z Chińczykami interesy, kiedy to dawało miliardy dolarów, tak jak właśnie Amerykanie, prawda, z Apple'em i tak dalej, wtedy, kiedy lokowali te wszystkie inwestycje, to już polskich firm też cała masa próbowała tam jeździć, polscy dyplomaci tam mieli całkiem niezłe kontakty, jeszcze często osobiste z różnymi dyplomatami w Chinach. I za każdym razem, jak jechał tam jakiś dyplomata albo minister, to była taka jedna gazeta, którą nazywano kiedyś, załóżmy, nazwijmy ją gazeta elekcyjna, która natychmiast mówiła, nie ma tam prawa pojechać bez upomnienia się o Dalaj Lamę, o Tybet, o Tajwan, o nie wiem co jeszcze, tak? Teraz o Ujgurów jeszcze. Wtedy Ujgurów jeszcze nie było na tapecie. No i później taki człowiek, jak wchodził, prawda, pewnie do takiego dyplomaty chińskiego, mówił, dzień dobry, nazywam się Jan Kowalski, Tajwan, Tybet, Dalaj Lama, wolny Tybet, niech żyje wolny Tybet. No to oni mu pokazywali, prawda, drzewo Pendelfarba i tak Polska nic nie zarobiła na tym, natomiast Niemcy na przykład zarabiali, bo Niemcy tam jeździli robić biznes, więc to mnie zawsze jak gdyby mocno denerwowało, że my w takiej sytuacji, w której Europa Zachodnia, która jakby nie było sprawami człowieka, jeśli chodzi o to, ma dłuższe. No właśnie powstaje pytanie, doświadczenia z przestrzeganiem czy złamaniem, na razie dłuższe wszystko, to sobie akurat Francja, Niemcy, prawda, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone ostoje praw człowieka jakoś tam potępiać, to może potępiają, ale biznes robić robią, prawda, i stąd te gigantyczne inwestycje również amerykańskie w Chinach. A myśmy się wtedy zajmowali właśnie Dalaj Lamą, no więc zostaliśmy z Dalaj Lamą jak ten Himmelsbach, prawda, z angielskim i tyle. Więc ja po prostu stwierdziłem, że chociaż trochę warto opowiadać o tym, a w ogóle to warto, bo teraz nie ma wiz w związku z tym. Co prawda teraz są strasznie bilety drogi, ale to ze względu na to, że wszyscy latają przez Chiny, później tam sobie dalej po Azji, więc jest ciężko dostać, ale te, chyba te bilety na chińskie linie lotnicze są dużo tańsze. One tylko bardziej, że one szybciej latają, bo one chyba latają nad Rosją, więc nie muszą tam gdzieś latać, prawda, nie wiem, już nawet nie wiadomo gdzie, przez jakąś inną czasoprzestrzeń, żeby ominąć te wszystkie wojny. I tyle, tak? Więc można sobie samemu polecieć, zobaczyć i wyrobić zdanie, tak? Po prostu pojeździć, pochodzić, zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast koniecznie trzeba sobie, oczywiście od razu mówię, trzeba sobie kupić kartę taką międzynarodową eSIM-a, który pozwala na dostęp do wszystkich usług googlowskich, bo jak nie, to nawet lokalną kupicie, to wam tam po prostu żadnego Google'a i tym WhatsAppa i tak dalej po prostu nie będzie, a te VPN-y to działają przez 15 minut, zanim ich nie namierzą i potem blokują, niestety. No dobrze, teraz tak, pytanie odnośnie Berlina, czy niemieckie służby mają bazę danych wszystkich salafi w Niemczech? Jeśli tak, to czy mogą ich odesłać do jakiegoś kraju, gdzie faktycznie jest szariat? Jeżeli chodzi o listę czy bazę danych salafi w Niemczech, to na pewno mieli przynajmniej, bo kilka lat temu, niestety nie powiem państwu w tej chwili z pamięci kiedy, ja to pisałem o tym na Twitterze właśnie po to, żeby mieć to w notatce jakiejś, nawet mam ściągnięty, był taki raport, który wyciekł, to był raport dla Bundestagu, przygotowany właśnie przez te wszystkie służby, BKA, BND i tam inne trzyliterowe organizacje. I oni tam właśnie, tam był taki raport dotyczący radykalizmu. No i między innymi właśnie a propos tego radykalizmu było, to widzę, że jest, no to jeżeli jest Morawiecki w kanale zero, a u mnie jest 4000 osób oglądających ludzie. No to znakomicie. Chyba, że ktoś próbuje odciągnąć ludzi do Morawieckiego w kanale Zero, w takim razie to proszę sobie stąd pójść. Teraz tak, więc krótko mówiąc, to jest, i tam były te liczby potworne, bo tam było prawie 60 tysięcy osób, które były zagrożone islamskim terroryzmem, z czego około 30 tysięcy to były osoby, które my nazywalibyśmy salafi dżihadi, umownie oczywiście, bo to chodzi po prostu o tych salafitów, którzy nie tylko kontestują rzeczywistość państwa zachodniego, ale chcą czynnie z nim walczyć. Czyli to są tacy, którzy są jakby pod bronią i czekają na telefon. No wiecie państwo, no 30 tysięcy to ile trzeba mieć agentów, żeby tych ludzi śledzić w sposób, w jakikolwiek sposób, inwigilować. To jest oczywiście niemożliwe fizycznie. Zresztą jeszcze przy tym rozproszeniu służb bezpieczeństwa w RFN-ie to tym bardziej. No ale to tak, to takie są liczby i pewnie one się nie zmniejszyły. Notabene ten, który przecież dokonał ataku, był tak na marginesie a propos właśnie oburzeń, że Ujgurów się poddaje przymusowej, jak tam kto komuś się stwierdzi, że jest radykałem, to się go przymusowo deradykalizuje. No więc ten gość, który właśnie dokonał tutaj zamachu w Berlinie, on właśnie był na przymusowej deradykalizacji, którą orzekł mu sąd. No tak na marginesie. Dobrze, tutaj widzę, bardzo mi się podoba, tak, ale dobry wieczór, tak jest, dobry wieczór. Jak aktualna sytuacja w Sudanie? Właśnie miałem dzisiaj o Sudanie opowiadać. W Sudanie armia rządowa przejęła teraz kluczową autostradę, którą do tej pory, która łączyła dwa wielkie miasta w Sudanie. Jutro będę o tym opowiadał, tak? W każdym razie no, mamy zmienne, krótko mówiąc, losy tej wojny. Generalnie RSF kontroluje prawie cały zachód, prawda, w tym oba Kordofany, tak jest, a wschód jest kontrolowany przez armię rządową, środek tego jest kontestowany. Zresztą na zachodzie RSF skonstruował własne władze polityczne i moim zdaniem, jeżeli dojdzie do jakiegoś porozumienia o zawieszeniu broni, znaczy ta wojna jeszcze potrwa na pewno długo, to jest wojna per proxy, Zjednoczone Emiraty Arabskie po stronie RSF-u, Arabia Saudyjska, ale też na przykład Rosja po stronie Burhana, czyli po stronie rządu centralnego. Więc jak im się skończą pieniądze właśnie na przykład z cieśniny Ormus, albo dojdzie do wojny kolejnej Saudyjczyków z Huti, a ona jest bardzo, bardzo prawdopodobna. Od razu mówię, że jest, wskazują specjaliści, że określają słowa imminent, prawda? Czyli takiego, który sugeruje jednak nieuchronność, to, no to wtedy się być może wygaśnie ta wojna i wtedy będzie pewnie podział Sudanu na wschodni i zachodni, bo ten zachodni jest efektywnie kontrolowany przez władzę, z władzą polityczną, rządem, jakimiś tam wybranymi instytucjami, mniej lub bardziej oczywiście wybranymi i tak dalej. Dobrze, teraz mamy, jest nas prawie, myślałem, że nas będzie 4000, ale widocznie informacja właśnie o Morawieckim tutaj zmniejszyła o 100 osób, poszli oglądać. Proszę Państwa, no, ciekawe, że o Millerze jest per premier Miller, a Morawiecki to Morawiecki. Bo Morawiecki jest jeden, proszę Państwa, a Millerów jest tylu, że trzeba teraz mówić premier Miller, przewodniczący Rady Gazpromu Miller, doradca tego Trumpa, który też jest Miller notabene. I to jest ciągle inny Miller, to nie jest ten sam. Dobrze, teraz patrzymy się dalej, czy mógłby pan pokrótce omówić stosunki ukraińsko-tamtokrajowe? Niechętnie w ogóle, tym bardziej, że musiałbym to po pierwsze dobrze przygotować, a po drugie to jest wszystko koalangowe, tak? Ja jestem dzisiaj za bardzo zmęczony, żeby opowiadać koalangowo, żeby nie powiedzieć czegoś, co mi zdejmie po prostu ten odcinek. Tak samo mamy kolejne pytanie. Panie doktorze, słyszę często, że na przykład AIPAC włożył miliony na poparcie lub utrącenie jakiegoś kandydata. Tak, to jest opisywane bardzo dobrze w prasie amerykańskiej, bardzo często. Jak to w praktyce wygląda? W praktyce wygląda to w ten sposób, że jeżeli dobrze pamiętam, to przynajmniej w tych wyborach federalnych, a chyba i nie wiem jak jest w lokalnych, ale w federalnych na pewno, jest tak, że nie może być tak, żeby lobbyści płacili bezpośrednio kandydatowi, czyli bezpośrednio na jego komitet wyborczy, natomiast mogą założyć coś, co się nazywa Super PAC, czyli to jest taki odrębny fundusz, który formalnie nie może, bo to jest złamaniem prawa wyborczego, nie może się kontaktować z kandydatem na przykład, natomiast może finansować różne rzeczy, może tam wykupywać reklamy i tak dalej. Często jest tak, że sam kandydat ma jakieś tam grosze wydaje, natomiast na tym superpaku znajdują się miliony. I to oni tam zatrudniają specjalistów, badaczy, którzy prowadzą kampanię. Natomiast AIPAC uderza najczęściej trochę w niższy poziom, czyli w prawybory. Gdzie w tych prawyborach, jak rozumiem, nie ma tych ograniczeń i on po prostu wydaje pieniądze, czy samodzielnie, czy w porozumieniu z kandydatem na różnego rodzaju reklamy, które są reklamami wyborczymi, bądź na różne imprezy, zbieranie też materiałów na przeciwnika, ale na poziomie prawyborów wewnątrz partii, które tam sobie mogą w różny sposób, funkcjonować, te prawybory na różnych szczeblach i do różnych jeszcze stanowisk. Natomiast no, AIPAC-owi wolno, bo jest to jedyny podmiot, który w imieniu zagranicznego jak gdyby państwa ma takie uprawnienia w Stanach. W każdym innym przypadku otrzymanie pieniędzy od państwa obcego jest ciężkim przestępstwem. W przypadku AIPAC-u nie jest. I tyle. I to jest bardzo prosty mechanizm. No, jak mamy dwóch na przykład republikańskich senatorów potencjalnie albo gdzieś tam członków Izby Reprezentantów, którzy się starają o nominację partii, a nominacja partii często oznacza, że się zostaje, bo w tym okręgu zawsze na przykład głosują na republikanina, no to no po prostu AIPAC sobie sprawdza, który z nich jest nie do końca pro tamto państwowy. Jak jest za mało pro tamto państwowy, to się po prostu płaci drugiemu. Oczywiście są tacy, którzy są anty tamto państwowi, na przykład nie podoba im się łachapiachu, prawda, czy inne rzeczy, no to wtedy już się angażują z wielkimi pieniędzmi najczęściej. No i wtedy taki kandydat z jednej strony, on ma no, własnych sponsorów, z drugiej strony pojawia się globalny, międzynarodowy, a jeszcze na dodatek ogólnokrajowy na pewno sponsor, który może wydać 5 milionów, 10 milionów dolarów przeciwko 100 tysiącom. No to dolary przeciwko orzechom, czyli krótko mówiąc, trudno jest. A kto sponsoruje AIPAC? Sponsorują Rzymianie. Natomiast jakie są relacje finansowe między państwem położonym tam, gdzie chce i no, rzekomo ze składek oczywiście. Natomiast jakie są relacje, to jak ktoś to opublikuje i dożyje do daty publikacji, to wtedy pewnie dostanie Pulitzera. Jak wykryje, czy są takie relacje, czy nie, czy to budżet państwa jest zaangażowany, czy nie jest zaangażowany i tak dalej. No dobrze, teraz tak, mówi pan, że Chinom nie zależy na tej wojnie, ale czy Chinom wykrwawienie USA nie jest wystarczającym powodem na pomoc Iranowi? No tak, no ale to jest tak, że się, że tak powiem, Stany Zjednoczone radzą sobie świetnie, tak? Bez tego. Dobrze, teraz co sprawdzamy dalej? Mamy tak, szanowny panie doktorze, dobrze, to już sobie widzieliśmy. Ostatnio u Rymanowskiego podpułkownik Korowaj twierdził, że irański uran już dawno jest w Rosji, ponadto Rosja ma naciskać na Iran, aby ten nie dogadywał się z USA. Czy według pana wiedzy może tak być? Znaczy, ja nie mam na ten temat żadnej wiedzy, od razu mówię, i nikt na ten temat wiedzy nie ma, bo to jest ściśle tajne i jeżeli ktoś ma taką wiedzę, to niech poda źródło, bo to jest zawsze dla mnie najcudowniejsze, te kategoryczne stwierdzenia, że jest tak albo inaczej, szczególnie w takich kwestiach. To, czy on, ponieważ wiadomo, dlaczego mógłby zostać wywieziony do Rosji, ponieważ poprzedni uran, przy okazji poprzedniej umowy, czyli JCPOA, w wyniku tej umowy rzeczywiście został przekazany Rosji, tak, że tak, taki był element umowy. Natomiast współcześnie są przynajmniej trzy teorie. Pierwsza teoria jest taka, która pojawiła nam się w czasie ubiegłorocznej wojny. Wtedy, kiedy bombardowano Fordą, to jacyś specjaliści z wywiadu amerykańskiego, oczywiście no nie podając jakichś źródeł, twierdzili, że ten Iran, że ten uran został jeszcze przed wojną, czyli przed atakami, rozwieziony po trzech czy czterech lokalizacjach. Tam nawet podawano te lokalizacje. Czy dalej w nich przebywa, to nie wiadomo. To wtedy było, kiedy były te oceny dotyczące również sensowności, a i skuteczności ataków na Fordą. Czy tam, aby po pierwsze, czy jak tam trafią, to nie będziemy mieli pięknej radioaktywnej chmury, jak to się wszystko rozprzestrzeni, więc było pytanie właśnie, czy ten uran jest tam, czy gdzie indziej, czy Fordą tylko wirówki, a magazyny są gdzie indziej i tak dalej. Jest druga teoria, która nagle się pojawiła w Stanach Zjednoczonych, że on jest, to wszystko jest w Natanzu właśnie albo Fordą, wtedy, kiedy planowano ten atak komandosów, żeby moim zdaniem uzasadnić, że ten atak jest uzasadniony, tak, że jakby komandosi tam wylądowali, no to oni lądują we właściwym miejscu. Chwilę później prasa amerykańska już doniosła, że to nie Fordą, tylko być może pod górą Kilofów, ale ona też donosi to na podstawie jednego, naprawdę jednego artykułu w prasie z państwa położonego tam, gdzie chce, gdzie jakiś anonimowy urzędnik powiedział, że tam może być, bo oni obserwowali wielkie ruchy ciężarówek i to zresztą widać na zdjęciach satelitarnych. No i później wszyscy przyjmują to za pewnik. No niestety, proszę Państwa, ale w takich sytuacjach to mi to przypomina takie, wiecie Państwo, tłumaczenie nieznanego, nie, Ignotum to nawet nie. To kiedyś Umberto Eco, ja od razu powiem, że to nie jest dokładny cytat, ale on mniej więcej tak powiedział, że no musi istnieć tam, załóżmy, Markiz Barabasz, bo kot w butach powiedział, że istnieje. Więc to są takie, no przepraszam, no opowieści z muchu i paproci, tak? Jeżeli są takie, taka wiedza jest, to naprawdę bardzo bym chciał zobaczyć to źródło i jeszcze zbadać jego wiarygodność. Drobne wsparcie, pierwsze, na pewno nie ostatnie, pozdro. Pozdro, dziękuję pięknie, proszę bardzo, zaraz pokażę. A nie mogę go przypiąć? Nie wiem dlaczego. Aha, bo to nie na tym, na tym super czacie, tutaj mogę przypinać. Zaraz zobaczmy. Dziękuję bardzo, tak jest. Jeżeli nie ostatnie, to tym bardziej dziękuję. Jak sytuacja w Emiratach? Znakomicie. Teraz dobry wieczór. Jak wygląda aktualna sytuacja w Sudanie? Już było. Właśnie pytanie jest, fakt, że partie prawicowe prowadzą w sondażach na zachodzie, między innymi Le Pen, Biden, Meloni, Farage. Meloni to przegrała ostatnio. MAGA w USA, czy to początek powrotu nacjonalizmu? Nie, to przesła, to nie jest tak, że znaczy cały czas, gdybyśmy tak sobie, znaczy sama prawica, prawda, gdyby tak przyznała, to by uznała, że jesteśmy z powrotem w jakimś super państwie i te prawidłowości, o jest nas ponad 4000, i te prawidłowości dotyczą więcej niż jednego państwa. Nie, moim zdaniem to, że prawica lub lewica wygrywa w danym państwie, bardzo często to się dzieje falami ze względu często na to, że po prostu jakaś partia, czy lewicowa, czy prawicowa, nie potrafi poradzić sobie z jakimś problemem i po prostu wtedy dochodzi do wymiany władzy. Żeby daleko nie szukać, partie prawicowe w Europie głównie, ale przecież to nie jest jedyne w tej chwili ich punkt programu, wyrosły bardzo mocno i to mówimy o tych partiach skrajniejszej prawicy, a nie centroprawicy, choć te określenia są od razu, powiedzmy sobie, też wyraźnie mylące. One wyrosły na bazie krytyki polityki migracyjnej. W związku z tym wszyscy ci, którzy proponują rozwiązanie mniej lub bardziej proste, albo po prostu zajęcie się migrantami, cokolwiek by to nie znaczyło, no to po prostu zyskują na znaczeniu. A ponieważ lewica, szczególnie lewica europejska, szczególnie zarażona tym wirusem neolewicowości, co to są ruchy neolewicowe, zapraszam do tego odcinka Edu, bo to nie będę tego rozwijał, ale w każdym razie one mają z lewicą tyle samo, wiecie Państwo, ruchy nowej lewicy mają z lewicą tyle samo wspólnego, co świnka morska, ani świnka, ani morska, no więc tak samo właśnie ta, ani nowa, ani lewica. Natomiast one zdominowały przez pewien czas w Europie, zawdzięczamy im różnego rodzaju dziwne, już relikty, bo to już zaczyna odchodzić, bo lewica europejska zorientowała się, że jeszcze pozwoli trochę sobie tym radykałom na porządzenie i za chwilę lewicy w ogóle nie będzie, prawda? Będzie lewica muzealna, to będzie jedyna kategoria, więc lewica się oczywiście ogarnęła. Natomiast prawica zdobywa władzę właśnie dlatego, bo najczęściej, już tak już najprościej powiem, ogarnia te sprawy, których po prostu lewica nie potrafiła, a prawica mówi, że potrafi. A czy to zrobi, to zupełnie coś innego. Ja tylko pozdrawiam serdecznie z Andaluzji Violetta. No dobrze, no ale już jak już z Andaluzji, to pani powie, skąd w Andaluzji? Andaluzja jest duża, tak? Może gdzieś jakieś konkretne okolice. Dobrze, teraz mamy pytanie. To nie jest pytanie, to jest tylko datek. Dziękuję bardzo. Dobrze, jedziemy w takim razie pytaniami z niejako spółki. Panie doktorze, jak pana zdaniem Iran odpowie Ukrainie za atak na statek handlowy? Czy dojdzie do ataku pociskami balistycznymi na Odessę? Czy może jednak coś mniej eskalacyjnego? Nie, moim zdaniem Iran odpowie proporcjonalnie. To znaczy jakiś ukraiński statek będzie miał straszny wypadek i to niekoniecznie, uwaga, na strefie konfliktu. Czyli wybiorą sobie jakiś statek gdzieś tam na morzu, ustalą, że ukraiński i zrobią z niego statek podwodny albo coś takiego. No, najłatwiej będzie oczywiście na morzu Czerwonym dzięki Huti, ale to nie jest jedyna możliwość. To znaczy SBU nie jest jedyną służbą dywersyjną na świecie i tak się może wydarzyć. Moim zdaniem oni w ten sposób się odwiną. Oczywiście mogą to zrobić pewnie też jakimiś bardziej spektakularnymi gestami, tylko wiecie Państwo, wystrzelić rakietę, która nigdzie nie trafi, albo stanie zestrzelona, to raczej to nie jest ten PR, o który chodzi. Tak? Chodzi o to, żeby odpowiedzieć tym samym i żeby zabolało. Może coś o zamachu w Niemczech? No, ja opowiadałem dzisiaj o zamachu w Niemczech o godzinie 11.30. Zapraszam do odcinka, tam opowiadałem całkiem sporo. Dlaczego centryści nie istnieją? Trzy razy. Dlaczego centryści nie istnieją? Istnieją jak najbardziej. No macie Państwo na przykład partie golistowskie, prawda, we Francji. To ona kiedyś była mocno uznawana za prawicową, teraz jest uznawana za partię centroprawicy na przykład. Państwa, tradycyjnie rolę centroprawicy, przynajmniej w Europie Zachodniej, pełniły partie chadeckie. Dlaczego? Bo z jednej strony były partiami prawicowymi, miały bardzo istotny rys no, konserwatyzmu, chociażby właśnie związanego ze związkami z Kościołem, czyli czy Kościołem, prawda, czy protestanckim, czy katolickim, z jednej strony, a z drugiej strony miały te elementy, powiedzmy, polityki socjalnej, które no, klasycznym prawicowym, liberalnym konserwatystom na przykład się no, nie przechodziło to przez gardło. Czyli właśnie dlatego był ten ruch, nurt połączenia lewicowych postulatów personalizmu, opieki społecznej, opieki nad rodziną, jednostką i tak dalej, połączone z bardzo silnym nurtem konserwatywnym wewnątrz, prawda, tradycja, przywiązanie do tradycyjnych wartości, prawda, do myśli Kościoła, do wartości chrześcijańskich i tak dalej, i tak dalej. To była kiedyś centroprawica. Na ile jakieś partie są partiami chadeckimi, czy w Polsce w ogóle istnieje chadecja, to jest na dyskusję, możecie Państwo sobie podyskutować sami, tym bardziej, jeżeli znacie lepiej sytuację wewnątrz tych organizacji. No, ja bym powiedział tak, że akurat jeżeli już mamy partie chadeckie, to jakąś partię chadecką, to tam mniej rozwodników oraz innych, że tak powiem, nie do końca zapopieranych przez Kościół rozwiązań powinno być, szczególnie w kierownictwach. I wtedy to może byłaby jakaś wiarygodna partia chadecka. Więc czy jest partia chadecka właśnie w Polsce? Nie wiem, czy są partie chadeckie. No, CDU, CSU jest uznawana za partię chadecką, jest teoretycznie partią prawicową, ale z drugiej strony w pewnym momencie doszło do takiego zjawiska konwergencji, gdzie różnica między SPD, albo SPD, że tak powiem, poszła bardzo na prawo, CDU, CSU poszła na lewo i tak naprawdę w pewnym momencie w Niemczech nie było wiadomo, kto tak do końca rządzi, tak? Znaczy, czy rządzi prawica, czy lewica, żadna różnica. No i stąd właśnie pojawiło się Die Linke na lewicy i AfD na prawicy. No. Dlatego do tych Niemiec nawiązuję, bo tam ta scena polityczna jest trochę taka czytelniejsza, można powiedzieć, chociaż pewnie też nie do końca. Dobrze, teraz mamy o Cezares, piękne stare miasteczko obok Estepony. To ja akurat wiem, gdzie jest Cezares i wiem, gdzie jest Malaga oczywiście. No to jest drogie okolice. Myślałem, że może gdzieś tam bliżej Almerii, gdzieś właśnie Palomares, tam gdzie te bomby atomowe, żartuję oczywiście. Okej, teraz pytanie, bo słucham sobie przesłuchań sekretarza. Dobra, to akurat nie ciekawe. Dobrze, teraz mamy tak. Czy pan uważa, że Ukraina się tamto krajowuje? Bo to tak trzeba powiedzieć, bo nie używamy słowa, wiadomo, na i nie Irlandia. I że skoro ma niezachwianą łaskę państw zachodnich, to może robić co chce, nawet rzeczy, które gdyby zostały wykonane przez mniej przyjazne państwo, to byłyby potępione przez Zachód. No więc pytanie jest bardzo dobre i moim zdaniem tak, trochę tak jest. To znaczy mamy sytuację taką, oczywiście abstrahując od tego, że państwo prowadzi wojnę, państwo się broni, prawda, broni się wszelkimi metodami i bardzo dużo z tych działań, które Ukraina podejmuje, jest działaniami uprawnionymi. No, jeżeli Rosja jest agresorem, to tak naprawdę każdy cel, każdy transport, każdy cel gospodarczy, każda własność rosyjska jest uprawnionym celem dla Ukrainy. Dla nas nie, dla Ukrainy tak. Oczywiście to nie upoważnia do ataków na cywilów, do łamania już takiego jawnego prawa międzynarodowego, ale poza tym to tak. Jeżeli chodzi o atakowanie państw trzecich, które w jakiś sposób wspomagają, na przykład sprzedają broń, no to jest to już mocno ryzykowne i to jest łamanie prawa międzynarodowego i to ewidentne. Natomiast na przykład gdyby Ukraina na przykład zaatakowała cele w Korei Północnej, to jak najbardziej. Korea Północna teraz ma znowu wysłać kolejnych 30 tysięcy żołnierzy. Tak a propos, zastanawialiśmy się, co zrobi takiego Putin, żeby jakoś zmienić sytuację na froncie. No właśnie coś takiego. No rzuci 30 tysięcy żołnierzy koreańskich. Tam może wielu z nich nie wróci do Korei. dodajmy, że nie chodzi o azyl, ale może rzeczywiście przełamać front w ten sposób, czy zrobić jakąś tam, zdobyć spektakularnie właśnie Donbas. To też nie jest wykluczone. No dobrze, teraz popatrzmy się jeszcze, co państwo teraz, zaraz zobaczmy, na superczacie. Na superczacie nie widzę nic nowego. Na czacie, który jest też super, chociaż nie jest superczatem. Zobaczmy Mbotę, pana Wojtka, szanowną publikę, również Mbotę. Pozdrawiam, również pozdrawiam. Siaro jest wybitnym dyplomatą. Tak, znaczy jeżeli chodzi o, w ogóle, jeżeli chodzi o prezydenta Sharre, czyli Muhammada al-Julani, prawda, lidera Al-Kaidy, no to jest, proszę państwa, to jest stary cwaniak. Przyznam, że jest to taki spryciarz, jakiego świat nie widział. On, proszę zobaczyć, że tak powiem, wyrolował państwo islamskie. Przecież on był podwładnym Abu Bakr al-Baghdadi, prawda, czyli podwładnym szefa Al-Kaidy irackiej. Został wysłany jako wysłannik, żeby pobudzić czy rozbudować Al-Kaidę syryjską, gdzie tam tych organizacji dżihadu było kilkadziesiąt, a Al-Kaida w ogóle była pomijalnym błędem statystycznym. On nie dość, że tą Al-Kaidę syryjską doprowadził, prawda, wtedy Jabhat al-Nusra, którą zrobił, łącząc zresztą ze sobą cztery organizacje, w tym głównie organizacje czeczeńskie i generalnie kaukaskie, ale też na przykład saudyjskie. Więc on połączył te organizacje, zrobił Jabhat al-Nusra. Tam zresztą byli liczni Polacy, się przewinęli tam przez właśnie Nusrę wtedy, bo to była taka pierwsza organizacja, na którą się trafiało w Syrii albo trafiało się przez kontakty kaukaskie właśnie w Syrii. Potem z nią był w stanie powalczyć trochę z Asadem. Następnie pokazał tradycyjny gest odganiający demony palcem środkowym właśnie Al-Kaidzie irackiej. Wygrał arbitraż przed wtedy Zawahirim i przed Osamą Bin Ladenem, gdzie oni się opowiedzieli za nim. Potem był w stanie zrobić sobie udzielne księstwo w północnej Syrii, kontrolując tak naprawdę cały ruch towarowy, a w związku z tym opodatkowując cały ruch pomiędzy Syrią i Turcją. Zresztą wykańczając wszystkie po kolei grupy dżihadu i zabierając im pieniądze i broń, a członkom proponował, że albo się przyłączą do niego, albo do swoich przodków, więc często do niego. No i co? I później wygrał wojnę jeszcze na dodatek. A teraz rządzi po prostu jako pierwszy demokrata, na najbardziej demokratyczny przywódca w tej chwili na Bliskim Wschodzie. No, dawny szef Al-Kaidy. Tam co się, przepraszam, talenty marnują ewidentnie. Więc tak to wygląda. Czy faktycznie Siara był wtedy agentem Zachodu? Nie, moim zdaniem nie był agentem Zachodu. Co do tego nie ma wątpliwości. To znaczy, to prędzej można byłoby się zastanawiać nad Abu Bakrem al-Baghdadim. Natomiast Siara był takim bardzo hardkorowym dżihadystą. Dobrze, teraz pytałem kiedyś, czy ktoś nie twierdzi pan, że mielibyśmy dużo bardziej spokojny świat, gdyby Kamala została prezydentem i globalne netto zyska, nie to co teraz. Nie, nie sądzę. To znaczy, przecież przypomnijmy, że znaczna część kłopotów, tych oczywiście Trump generuje ich dużo więcej niż Biden, ale zaczęła się jednak za Bidena. No, klęska w Afganistanie i zdobycie, tak naprawdę stworzenie państwa Al-Kaidy w Centralnej Azji. Potem mamy, po tej klęsce mamy wojnę na Ukrainie. To wszystko za Bidena. To, co się dzieje w strefie opatrunku, to tak samo Biden na to pozwalał, a Kamala nawet nie wpuściła na konwencję demokratów tych, którzy mogliby powiedzieć cokolwiek o tym. No to przecież to ona, na jej własne życzenie zostały przegrane przez demokratów wybory. Właśnie między innymi przez to. Dokładnie właśnie przez to, że ona całkowicie blokowała jakiekolwiek głosy, nawet dyskusji już, nawet nie tylko krytyki dotyczące tego. A przypomnijmy, że wtedy państwo położone tam, gdzie chce, właśnie wtedy osiągało apogeum, jeśli chodzi o politykę dotyczącą populacji od 0 lat do 10 w strefie opatrunku. To jest tak, panie doktorze, śledząc konflikt US-Iran, jak ma się to od lat propaganda w Polsce, że skoro u nas są bazy US, to jesteśmy bezpieczni, skoro ich są niszczone na Bliskim Wschodzie i sami nie wchodzą wojskami lądowymi. No ale też tam to nie są takie bazy jak u nas, tak? Znaczy, to są bazy, które służą zupełnie czemuś innemu, to są bazy lotnicze, one mają właśnie pozwalać na ewentualną projekcję siły, ale nie na obronę terytorium. Kiedyś były bazy w Arabii Saudyjskiej, kiedy Saddam najechał na Kuwejt, i to były takie bazy, gdzie były normalnie jednostki pancerne, jednostki bojowe, które później zresztą dokonywały ataku i agresji na Irak. Więc jeżeli chodzi o bazy USA, tutaj oczywiście jest też jedna hipoteza, którą, przepraszam, muszę koktajlu niedźwiedziewa się napić. Jest też taka hipoteza, którą wysunęła doktor właśnie Piasecka, że ja się z nią oczywiście zgadzam, że też za Trumpa zmieniło się trochę, zmieniła się percepcja, można powiedzieć, ona powiedziała to bardziej brutalnie, ona powiedziała, że tam krew staniała, tak, amerykańskich żołnierzy. To znaczy, że kiedyś jeszcze, za czasów na przykład Bushów, to zamachnięcie się na amerykańskiego żołnierza gdziekolwiek, a już szczególnie atak na bazę, oznaczał, że Amerykanie przylatywali i bombardowali na płasko każdego i wszystko, co się tylko dało, w odwecie. Więc to się mocno nie opłacało. W tej chwili 8 żołnierzy, 10, 12, Trump mówi, no tak, no ofiary są potrzebne, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego, ale prawda, więc jakby co więcej trzeba się liczyć z następnymi. To jest taka polityka, która jakby pokazuje, że można to robić bezkarnie. Więc z tego punktu widzenia też właśnie nigdy nie wiadomo. Kiedyś zakładano właśnie, że nawet 100 żołnierzy amerykańskich na wschodniej polskiej granicy wystarczy, bo ktokolwiek się po nich przejedzie, to ryzykuje otwarty konflikt i wojnę totalną ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj nie wiadomo, czy Trump w ogóle zwróci na to uwagę, że ma 100 żołnierzy mniej. Więc właśnie to jest to nieszczęście związane z Trumpem. Nieszczęście notabene też dla republikanów, dlatego właśnie ci neokonserwatyści tak Trumpa nie lubią, bo oni uważają właśnie, że on zdewaluował tutaj bardzo mocno również tą potęgę amerykańską i zdolności odstraszania. Najpierw Biden, teraz on. Znaczy najpierw Biden uciekając z Afganistanu, a teraz on, no ładując się w ten konflikt w taki, a nie inny sposób. To powinno być tak, że on powinien powiedzieć, za każdego amerykańskiego żołnierza, który tam odszedł na drogę do Jerozolimy w tych bazach, niszczymy jedną elektrownię w Iranie i to zrobić po prostu. Albo na przykład niszczymy, nie wiem, jeden budynek w centrum Teheranu, czy cokolwiek. No, jeżeli nie było tej odpowiedzi, która polegałaby na zastraszeniu przeciwnika, żeby się już więcej tego nie robił, niech sobie atakuje inne bazy, tam dużo innych baz jest, prawda? Dlaczego akurat te? A natomiast jeżeli tak jest, no to niestety, tak, to w tym momencie my też jesteśmy przez to mniej bezpieczni. Obarczanie Bidena odpowiedzialność za wybuch wojny jest sporą przesadą i oczywiście gdyby wybory, to bzdura, znaczy przepraszam, to może pan mieć takie zdanie, natomiast ja dokładnie pamiętam, że Rosja podejmowała decyzję o ataku na Ukrainę wyraźnie po tym, kiedy kilkukrotnie w ciągu dosłownie dni i miesięcy Biden pytany, czy gdyby doszło do wojny, to czy Stany Zjednoczone się zaangażują, mówił, że nie. Czy będzie interwencja wojsk amerykańskich? Nie. Gdyby nic nie odpowiedział, gdyby powiedział pomidor, to wtedy pozostawiłby Rosję wahającą się, bo Rosja nie wiedziałaby, czy Amerykanie wejdą, nie wejdą, zaatakują, pomogą, nie pomogą, zaangażują się w wojnie. W momencie, kiedy usłyszeli, że absolutnie nie, wielokrotnie to powtarzane, no to weszli. Po prostu. Czy jest jakakolwiek możliwość, by Turcja aktywnie włączyła się do wojny w Iranie razem z USA? Dlaczego Amerykanie nie zaoferują im czegoś, by byli zainteresowani inwazją lądową? Nie, znaczy Turcja się nie włączy do wojny w Iranie z bardzo wielu przyczyn, w tym również takiej, że Turcja robi świetny biznes na tej wojnie, to po pierwsze. Po drugie, ona nie angażuje się w wojny ze sąsiadami. Tutaj wyraźnie odmawiała wojny również w Iraku, przypomnijmy, odmawia wojny w Iranie i tak dalej. Gdyby doszło do wojny z Rosją, nie wiemy, ale to musiałoby zostać zaatakowane nie ktokolwiek inny, tylko państwo natowskie. No to wtedy zakładamy, że to byłaby jedyna wojna, w której mogłaby się zaangażować. Natomiast on angażuje się często per proxy, tak jak na przykład w Syrii, gdzie uzbraja sobie różne milicje dżihadystyczne właśnie do realizacji swoich własnych celów. Natomiast z Iranem mocno niechętnie, tym bardziej, że co prawda Erdoganowi zależy na dobrych relacjach. Ja Państwu powiem w ogóle, że Erdogan jest mocno niechętny w stosunku do Amerykanów, ponieważ być może słusznie oskarża ich, że to oni tak naprawdę stali za próbą jego odesłania na drogę do Jerozolimy za tym puczem. Zresztą były ku temu liczne przesłanki wynikające ze śledztwa, to po pierwsze. A po drugie, jest taka teoria spiskowa, ja jej nie chciałem przywoływać, bo to jest teoria spiskowa, no ale żebyście Państwo wiedzieli, ale jest dość żywa w publicystyce tureckiej. Na przykład Turcy twierdzą obecnie, że te zabiegi, one oczywiście mogą nie mieć racji, ale to ja mówię, to są teorie spiskowe po to, a nie jakiś racjonalny dyskurs. No oni twierdzą, że na przykład, że to dążenie Trumpa do wystąpienia z NATO albo ograniczenie jego roli, to jest preludium do ataku państwa położnego tam, gdzie chce, na Turcję. Chodzi o to, żeby Trump po prostu nie musiał stawać przed dylematem, kogo bronić. Że właśnie chętnie, jeżeli się w momencie, kiedy się wycofa albo ograniczy jakoś swój udział, to wtedy państwo położone tam, gdzie chce, zaatakuje Turcję, a Trump powie, że jakie NATO, już nie jesteśmy w NATO, czy coś takiego. No. Prawda, nieprawda, ale takie mówię, taka właśnie teoria już 3 czy 4 razy i to tak wśród całkiem poważnych ludzi funkcjonowała. Teraz, jakich światowych skutków ekonomicznych możemy się spodziewać przy zamkniętej ciśnieniu Ormus przez kolejne miesiące? Proszę pozdrowić mamę Danutę. Więc pozdrawiam mamę Danutę, to jest po pierwsze. Pozdrawiam szefkota Tofiego, on się nazywa Kofi, nie Tofi, ale też go pozdrowię. Natomiast jeżeli chodzi o skutki ekonomiczne, no proszę Państwa, skutki ekonomiczne zależą od trzech czynników. Pierwszy czynnik jest taki, czy Chiny dalej nie będą uzupełniały swoich zapasów strategicznych, czyli dalej zmniejszą swój popyt, bo zmniejszyły, przypomnijmy, popyt o połowę. Jak jest w tej chwili, nie wiem, ja mówię o do momentu końca zawieszenia broni. Tak było, że Chiny zmniejszyły popyt i przez to zapasy światowe wyczerpywały się wolniej niż zakładano. Gdyby to pozostało, to oczywiście te zapasy rzeczywiście by się skończyły już jakiś czas temu, mielibyśmy katastrofę gospodarczą globalną. Druga sprawa, nie wiem w tej chwili, jaki jest stan tych zapasów. To znaczy, czy te jednak parę tankowców, czy zmieniło w jakikolwiek sposób stan zaopatrzenia poszczególnych krajów, które były w największej potrzebie. Natomiast no, jeżeli dojdzie do długotrwałej blokady ciśniny Ormus, takiej pełnej blokady 3-4-miesięcznej, to i jeszcze na dodatek do wojny Arabii Saudyjskiej z Houthi, gdzie Houthi atakują ten słynny właśnie rurociąg do Junud, no to w takiej sytuacji mamy zmniejszenie ilości ropy na świecie o jakieś 20%, tej, która jest dostępna, i powstaje pytanie, skąd ta ropa będzie kupowana i w jakich terminach. Czy będzie właśnie tak, no w naturalny sposób pewnie wtedy zostaną zdjęte sankcje z Rosji i wtedy te zapasy światowe zostaną trochę uzupełnione, no ale oczywiście Rosja zarobi dużo pieniędzy, natomiast wtedy być może katastrofy gospodarczej nie będzie. Natomiast w innym przypadku, jeżeli pojawią się takie analizy, bo to proszę Państwa, głównie robią to Reuters, Bloomberg, Kepler, to są te miejsca, gdzie po prostu takie analizy są robione już konkretnie dla ropy naftowej, oni tam, to nie są abstrakcyjne kalkulacje, oni tam dokładnie mają zmapowane zarówno zapasy, chociaż uwaga, kiedyś czytałem bardzo ciekawy artykuł, gdzie na przykład te zapasy podobno są nieznane, również w Unii Europejskiej, bo prywatni właściciele, czyli prywatne firmy, nie mają obowiązku zgłaszania nawet wielkich zapasów, więc czy one są duże czy małe, trudno jest powiedzieć. Natomiast oni tam liczą co do tankowca i wtedy twierdzili, że gdyby tam zamknięcie trwało ileś tam 3 czy 4 miesiące, to wtedy by się ropa wyczerpała. Znaczy skończyłyby się te zapasy, z których czerpano w tej chwili zapasy strategiczne. Dobrze, teraz dalej serdeczne pozdrowienia. Można prosić o wielbłąda. Okej, okay. Wielbłąd. Zaraz wielbłąda weźmiemy. Proszę bardzo. Idzie? Jest wielbłąd, oczywiście. Teraz następny, mówił pan, że Chinom nie zależy na tej wojnie, ale czy wykrwawienie USA nie jest warte, żeby pomagać Iranowi, ale ja przecież na to już odpowiadałem. Albo ja mam sklerozę, albo nie wiem. Dobrze, teraz tak, wielbłąd już jest, mówił pan też, to jeszcze dlaczego Jahu Natan wciąż jeszcze jest przy władzy, skoro jest, czemu świat nie ma żadnego wpływu na niego, dla mnie to niepojęte. No dla mnie też jest to niepojęte, tak, dlaczego nie ma żadnego wpływu, może dlatego, bo ma możnego protektora, który dla odmiany, jeżeli Jahu Natan jest trochę nie tego, no to ma możnego protektora, który już 4 razy zrobił test dla 3-latków, który mówi o tym, że nie jest tego. Więc i się tym chwali cały czas, czyli pewnie zrobił ten test. No i tak się wspierają, tak? Dlaczego Iran się nie odwinie i nie uderzy w lotniskowce USA? Jakie mogą być motywy kierujące wstrzymaniem działań po tym, jak USA zaprzestało swoich? Znaczy tak, no oni sobie po prostu, trzeba pamiętać, że przecież tam nie ma nieograniczonych zasobów tych rakiet. Te rakiety, zasoby tych rakiet kiedyś szacowano, ale to mówię, to już było kilka wznowień i przerw, więc mogli sobie równie dobrze dużo zakupić albo zmontować, dużo wystrzelić w międzyczasie, czyli te wszystkie stare kalkulacje już są do kosza, więc teraz już nikt nie wie, ile mają rakiet, ale generalnie, po pierwsze, atak na taki lotniskowiec i grupa lotniskowca jest świetnie chroniona, Ja miałem okazję być na pokładzie fregaty Oliver Hazard Perry, więc miałem okazję zobaczyć sobie, jak wygląda system obrony powietrznej, więc wygląda mocno imponująco, a takich fregat lub dużo nowocześniejszych oczywiście jest przynajmniej kilka chyba w każdej grupie lotniskowca. Jeżeli one mają nietknięte zapasy, to Iran naprawdę musiałby wystrzelić większość tego, co ma, żeby być może uszkodzić taki lotniskowiec. A trzeba jeszcze pamiętać, że tam co jeszcze przecież jest ochrona, osłona powietrzna, prawda? To coś, jeżeli nie lotniskowiec, to samoloty będą coś zestrzeliwać, więc to nie jest takie po prostu proste. Gdyby było proste, to pewnie by już dawno ten lotniskowiec zatopili. A co więcej, no jakby pozbycie się całego arsenału, który dużo lepiej służy dzięki blokadzie cieśniny Ormuz, wystarczy wystrzelić 2-3 rakiety i ma się zablokowaną cieśninę i skutki gospodarcze dla całego świata, zatopienie jednego lotniskowca czy uszkodzenie, no dobra, to nie jest jedyny lotniskowiec, no mają ich jeszcze parę, prawda? Może sprowokować Stany Zjednoczone do dowolnego odwetu, w tym nawet nuklearnego. I wtedy opinia publiczna amerykańska prawdopodobnie by to poparła. Także z punktu widzenia jeżeli zakładamy, że Iran ma jednak tą kalkulację polityczną dość rozbudowaną, no byłoby to mało racjonalne, raczej. Czy Trump ściągał na teście? Tak, pewnie ściągał na tym teście. Znaczy mi się wydaje, że ten sam mu dają, więc on już tak mógł trochę zapamiętać. Czy przeciętni Amerykanie są w stanie w ogóle odsunąć AIPAC od władzy? No można mieć tylko nadzieję, natomiast czy jest to realny scenariusz? Państwo, no to ta dyskusja nad tym już w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę, która jest już naprawdę ogromnym osiągnięciem. Natomiast czy jest w stanie? AIPAC się chwalił, że ma ilu? 155 posłów? W tej chwili i senatorów w parlamencie, to już jest dostatecznie duża liczba, żeby blokować tego typu inicjatywy. Tym bardziej to nie są osoby często przypadkowe, tak? Nie jakieś szeregowi posłowie. Dobrze, teraz tak. Czy tutaj organizacje terrorystyczne pana kojarzą? Jak zapatrują się na pana działalność naukową oraz czy miał pan jakieś nieprzyjemności? Nie miałem, same przyjemności. Jeden nawet członek takiej organizacji terrorystycznej zaprosił mnie na spotkanie, były członek, od razu powiedzmy, były członek zaprosił mnie na spotkanie ze studentami, bo był szefem koła naukowego na uniwersytecie jednym w Polsce. Ale ja rozumiem, że został zresocjalizowany i już teraz wcale się już tym nie zajmuje, czym się zajmował. Natomiast jest jakoś bardzo miło. Więc widocznie fachowo jak gdyby opisywałem to, co opisywałem w książce Księga Dżihadu. Bo te pan doktor dobrze wygląda, granatowejk, nie wiem co to jest granatowejk, okej. Proszę włączyć podbicie na YouTubie. Nie, proszę Państwa, jeżeli chodzi o podbicie na YouTubie, KRLD wysłało żołnierzy, ale ci walczyli na terenie Rosji, a mundury mieli rosyjskie, no ale wysłało tych żołnierzy, no to w jakiej mundury się przebrali, to akurat nie ma za bardzo znaczenia w tej sytuacji. Bo walczyli jako żołnierze koreańscy, nie jako najemnicy, chyba że mieli status najemników. To jest zupełnie, gdyby na przykład mieli w mundurach Wagnera, tak jak Legii Cudzoziemskiej. Ale tak czy inaczej, no, zostało to potwierdzone, że to są to żołnierze koreańscy wysłani na podstawie umowy międzypaństwowej. Tutaj się strony z tym jakoś specjalnie nie kryły. Czy coś nowego wiadomo w sprawie Kuby? W sprawie Kuby nie ma niczego nowego w sprawie agresji. Ostatnia informacja, taka najbardziej potwierdzona, to było to, co ja Państwu mówiłem, co Darek Joński opowiadał właśnie od swojego teścia, wiedząc, że tam jest naprawdę fatalna sytuacja aprowizacyjna na Kubie i rzeczywiście już ktokolwiek by nie najechał, tak, to prawdopodobnie ludzie będą go witali jak zbawiciela, bo tam nie ma prądu, nie ma nic, tak, naprawdę nie ma zupełnie nic. Z innej sprawy, więc tak, czy będzie inwazja? Nie, znaczy w ogóle Rubio nie zaryzykuje inwazji, dlatego, bo ofiary cywilne no, będą uderzały w niego, tak? Tu nie da się powiedzieć, że jak odejdzie na drogę do Jerozolimy 100, czy 200, czy 300 cywilów, prawda, że o, to się ludzie chcieli, żeby ich tam zaatakowano. No nie, tak, to jest niemożliwe. A Rubio, znaczy oczywiście najbardziej pozytywnym scenariuszem byłoby, gdyby takim prezydentem nowym Kuby został Rubio, prawda, a prezydentem Stanów Zjednoczonych Vance, to by się przynajmniej nie pokłócili. No ale trzeba pamiętać, że ta diaspora kubańska, ona jest przeciwko rządowi, prawda, kubańskiemu, ale nie jest przeciwko ludziom kubańskim, więc tutaj nie da się zbudować jakiejś narracji takiej, że to są źli bardzo ludzie i w ogóle tak jak przeciwko Irańczykom jest zbudowana przez Amerykanów. Czy USA to papierowy tygrys? Czemu nie radzą sobie? Proszę Państwa, no, Stany Zjednoczone w moim przekonaniu mają wszystkie objawy imperium w fazie schyłkowej, tak? No, czy ta faza schyłkowa zostanie, zresztą nawet sam Trump powiedział, że tak, owszem, wtedy kiedy Xi Jinping mu tak powiedział, bo to chodziło o pułapkę Tukidydesa, i on powiedział, że tak, że Xi Jinping ma rację, ale to było za czasów Bidena, a teraz mają renesans. No jest ten renesans, no, do złudzenia przypomina taki ostatni rzut na taśmę imperium, takie jak na przykład Ateny, które się wyprawiły na Syrakuzy, proszę Państwa, i próbowały podbić Sycylię, i generalnie był to ostatni akt rozpaczy, po którym nastąpił upadek po prostu potęgi Aten i wzrost potęgi Sparty. I tutaj jest trochę tak samo. Tu jest trochę tak samo, to znaczy te wszystkie działania, które rzeczywiście można byłoby imperium amerykańskie odbudować, ale to, jak to robi Trump, powoduje, że on traci wszystkich sojuszników, bez których, jak się okazuje, niespecjalnie jest w stanie cokolwiek zrobić. Nie dysponuje dostateczną potęgą militarną, a i też przyzwoleniem społecznym, wewnętrznym, że, wiecie Państwo, gdyby Iran na przykład dopuścił się czegoś takiego jak Al-Kaida, prawda, 11 września, gdyby zaatakował terytorium Stanów Zjednoczonych, to byłaby zupełnie inna sytuacja. Wtedy przyzwolenie społeczne i polityczne dla wojny byłoby dużo większe i Trump mógłby sobie pozwolić, nawet mógłby wysłać wojska lądowe tutaj. Wszyscy, tak jak trochę w Iraku, by popierali tę wojnę, albo dostatecznie wielu. Natomiast tutaj, kiedy wiadomo, że jest to wojna zrobiona po to, żeby odwrócić uwagę od pewnego albumów kolorowych ze zdjęciami, bądź może nawet wideoteki, plus jeszcze z podpuszczenia Yahoo Natana, czemu strony niespecjalnie zaprzeczają, i zerowe poparcie dla tej wojny, to tak naprawdę 29%, no ale to jest nieduże poparcie jak na wojnę amerykańską, no to nawet jeżeli by mógł, to co on może zrobić? Niszczenie infrastruktury cywilnej, miejsc kultury czy kultu raczej nie znajdzie poparcia wśród Amerykanów, a raczej zatopi w ogóle szanse Republikanów, być może nie tylko w tym kongresie, ale i w następnym. W związku z tym, no, trochę bez sensu, tak? Więc to nie jest to, że jest papierowy tygrys, natomiast po pierwsze, jakby próba, przypomnijmy, próba zmiany reżimu poprzez ataki powietrzne jest równie sensowna jak próba brania do niewoli przez myśliwiec F-35 piechoty. Że niby co, wyląduje, skuje, prawda, i myśliwiec i zapędzi do najbliższego obozu, tak? No, to jest po prostu, to są środki niedobrane do celów, cele wzięte z sufitu, z nie wiadomo skąd, może z jakiejś kreskówki albo ze SpongeBoba, ale na pewno nie od żadnych fachowców. Zresztą, jak wiemy, wszyscy ci fachowcy, którzy byli przed tą wojną, protestowali włącznie z Radcliffe'em, tak przy okazji, przyznaczyć, jak cicho o Radcliffe'ie ostatnio. Czy Księgę Dżihadu można dostać w audiobooku? Nie, nie ma. Czy kiedyś będzie można? Nie sądzę, bo trzeba by tego na audiobooka nagrać. Teraz tak, ja poważnie pytam, największym trzymać Ukraińców obok Polaków, miliony Ukraińców w małej Polsce. Nie wiem, ja się mówię, nie będę zdawał się w dywagacje ukraińsko-polskie, bo po prostu się na tym niespecjalnie znam, więc jeżeli coś wiem, to o tym to opowiadam, jeżeli nie, to nie. Czy opowie pan o tajnej umowie między Frankensteinem a prokuratorem generalnym Acostą 2008? A przecież opowiadałem o tym wielokrotnie, tylko że ja nie opowiadam o aktach Frankensteina na otwartym kanale, bo mi ten kanał zdemonetyzują, zdejmą, już tak shadowbana mam totalnego od tygodnia, pewnie za coś, co powiedziałem o Yahoo Natanie, więc to pewnie za tydzień minie, ale cały czas jest. Dlatego Państwo nie widzicie na przykład na pierwszej stronie, więc ja to robię w odcinkach specjalnych. W odcinkach specjalnych opowiadałem bardzo dużo na ten temat, włącznie z tym właśnie, że notabene o tajnej umowie, tylko wiadomo, że tajna była, natomiast nieznana jest jej treść, właśnie dlatego się nazywa tajna. Ale wielu by chciało ją poznać i tego Acostę, zanim też dopadnie go ten seryjny samobójca, też prawdopodobnie będą chcieli przesłuchiwać. W tym kongresie jest to niemożliwe, bo Trump do tego nie dopuści, ale pewnie w kolejnym ludzie tego nie odpuszczą, bo to jest tak, że jak może być 30 kilka zarzutów federalnych, poważnych zarzutów federalnych, zamieniony na jeden stanowy, gdzie człowiek siedział sobie po prostu w biurze całymi dniami i zajmował się tym, o czym opowiadałem w jednym z ostatnich odcinków, tych właśnie dodatkowych na Spotify, bo na Patronite zapraszam do obejrzenia, tak? Od razu mówię do pana, który się zapytał. Dobrze, teraz tak, jest już, ile, która jest godzina? Jest 20:48, jeszcze mamy formalnie 12 minut, więc proszę zadawać pytania kolejne. A jeżeli nie, to zobaczmy teraz tak, o Chapo. Ja w tej chwili, ja nie śledzę, proszę Państwa, Ja śledzę sytuację wewnętrzną w różnych krajach, nie we wszystkich jestem w stanie, ale wtedy, kiedy ma to znaczenie międzynarodowe. Natomiast, aha, jak skończyły się sprawy z sanatoriami dla pilnowanych przez aligatory? Aligator Alcatraz zlikwidowano, ale czy też, a na pewno zabrano stamtąd ludzi. Ja, jeżeli dobrze pamiętam, to była kwestia procesów związanych z nieprawidłowościami związanymi z samolokalizacją, a nie z samym faktem, że tam sobie aligatory pływały dookoła. Natomiast no, w zamian za to mamy na Negewie w tej chwili budowany ośrodek też pilnowany. Będzie akurat nie będzie przez aligatory, będzie przez krokodyla nilowego. Jeśli chodzi już o gatunki, przeciwko czemu oczywiście protestują nie organizacje praw człowieka, bo gdzieżby, ale organizacje praw zwierząt. Teraz tak, co pan ludzi lubi czytać? No, ciekawe książki najczęściej. U mnie był pan na głównej, u męża też, bo odpalamy na dwa. Znaczy to jest tak właśnie, że to nie jest taki pełny, bo w pełnym Shadowbanie w ogóle nie ma, a tak to tylko pokazuje części niektórym i tak dalej. Na jednym spotkaniu pod Baobabem dr Piasecka napomknęła o tym, jak Merkel z Putinem załatwili nam gaz łupkowy, można coś więcej. Tak, ale to zrobimy pod Baobabem. Znaczy oni rzeczywiście, ona opowie o tym bardzo chętnie, tym bardziej, że to jest właśnie jej konik. Znaczy to nie to, żebym nie wiedział, ale mówię, to ona jest... Ponieważ dr Piasecka jest wyspecjalizowana, to jest w ogóle fascynująca sprawa. Jest to rzeczywiście specjalistka od dezinformacji i ona się zawsze, od zawsze, przynajmniej od kiedy pamiętam, specjalizowała, znaczy jako naukowiec, w tej właśnie rosyjskiej dezinformacji, czyli ona mówiła o doktrynie Gierasimowa, zanim Gierasimow wymyślił doktrynę Gierasimowa i zanim to było modne. Natomiast no, jakoś mainstream, prawda, ma swoich własnych wybitnych specjalistów, więc je tam czasami ją zaprasza, czasami nie. Natomiast ona ma również własny podcast, ale jakoś we własnym podcaście mówi mniej ciekawie niż w czasie rozmowy, więc jak stwierdziłem, że jak już mamy pomysł, żeby zrobić jakiś program na sobotę, to ona będzie tego programu na pewno gwiazdą, bo naprawdę jest to osoba wybitnie... Zresztą możecie Państwo... Tutaj było, zresztą ktoś się pytał mnie a propos ataków. Zaraz zobaczę, czy ja to sobie skopiowałem. Sekundkę. A, nie skopiowałem sobie. W razie, bo jest pytanie pod postem. No tak, gdzieś to po prostu zapodziałem. To, niestety. Ale w razie, tam jest przywołany dokładnie artykuł naukowy dotyczący wykorzystywania różnego rodzaju pojazdów i środków do ochrony imprez masowych, gdzie ona jest w redakcji naukowej, więc warto sobie poczytać. Ona pisze bardzo dobre naukowe książki, artykuły i tak dalej. Zresztą jest naukowcem, prawda? Więcej ma czasu na pewno ode mnie. Więc warto posłuchać. My mamy, proszę Państwa, bardzo dużo, bardzo wybitnych fachowców, tylko że wiecie Państwo, to jest taka różnica, że mainstream, a już szczególnie mainstream upolityczniony, że pozwolę sobie tutaj na bardzo jasno powiedzenie tego, ma swoich ulubionych komentatorów, ponieważ ci komentatorzy mówią to, co mainstream chce. Natomiast no, prawdziwi fachowcy mówią to, co im fachowość podpowiada. Niestety nie zawsze to się zderza z tym, że jak mainstream chce, żeby powiedzieć jedno, tak, no to, wiecie Państwo, to mi się najbardziej podoba, no to pan powie, że to było niedobre, prawda? No nie powiem, że to było niedobre, prawda, bo to nie od tego się jest fachowcem. Ale proszę to koniecznie powiedzieć. Więc krótko mówiąc, fachowców, którzy są fachowcami, niechętnie się zaprasza, bo nigdy nie wiadomo, co powiedzą. Albo inaczej, nigdy nie wiadomo, czy powiedzą coś, co jest zgodne z polityczną wizją czy politycznym streamem danego medium. Tak? Więc są tak zwani nadworni fachowcy i są prawdziwi fachowcy. No nie, czasami oczywiście to się zbiega, ale coraz rzadziej, tak? Dobrze, teraz jest Włóczy Kije pozdrawiają karawaniarzy, tym razem z bajońsko-drogiego, zimnego, ale pięknego polskiego morza. Bajońsko-drogiego, tak, na pewno. To znaczy, tutaj mamy drugie, co to, drugi Cancun, prawda? Co prawda tylko w innych stopniach liczone, ale tak na pewno. Jeżeli chodzi o ceny nad Bałtykiem, przebijają ceny w Monako, Nicei, Saint-Cyprien Plage, czy gdzie tam jeszcze się odpoczywa, już nie mówiąc o właśnie Maladze czy Barcelonie. No dobrze, skąd się wziął IPAC? To już do Wikipedii odsyłam, już teraz nie przekształcajmy tego jednak Q&A w Wikipedię. Dobrze, jeszcze jakieś może poważniejsze pytania, jeżeli Państwo macie, bo się skończyły te, które zadaliście przed programem, także ja już sobie tutaj zamykam od razu ten zestaw pytań i przechodzimy teraz do superczatu. Nie ma to w takim razie do... Nie wiem, co to jest, o co chodzi z Guilty Pleasure, więc nie wiem. Teraz tak, czy na pana uniwersytecie prowadzi pan zdalne wykłady? Tak, znaczy ja prowadzę głównie zdalne wykłady, bo po prostu nie mam czasu na jeżdżenie. Najeżdżenie, parkowanie pod Pałacem Kultury, użeranie się z automatem, który przyjmuje tylko i wyłącznie gotówkę, jak się tam parkuje, potem człowiek jedzie, potem się okazuje, że i tak połowy studentów nie ma i tak dalej, więc ja wolę wykłady zdalne. Na szczęście od czasów COVID-a one weszły już do standardowego zestawu. Prowadzę zajęcia z dwóch lub trzech przedmiotów. Miałem więcej, ale poprosiłem o ograniczenie przynajmniej do dwóch, bo po prostu nie mam na to czasu. To jest, po pierwsze, robię z ideologii organizacji terrorystycznych. Zwykle nie zdążam, bo tam jest za mało godzin, więc albo robimy lewicowe, albo prawicowe, a w zależności od tego, jak chcą studenci. Prawicowe się teraz pokomplikowały, bo jeszcze przed wcześniej ci Boogaloo Boys, prawda, Proud Boys i tak dalej, tych organizacji było więcej, znaczy one się strasznie przekształcają ostatnio, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale też dużo ich powstaje ostatnio, więc trzeba być mocno za bieżąco, albo właśnie robimy sobie lewicowe, partyzanckie, terrorystyczne, ekstremistyczne na całym świecie. Druga rzecz to robimy sobie ideologię organizacji terrorystycznych, to jest dużo ciekawsze. Także tam się właśnie bawimy w różnice między maoizmem, gewaryzmem, nową lewicą właśnie, ruchami anarchistycznymi różnego rodzaju. Mieliśmy też anarchosyndykalistów kiedyś, mieliśmy synarchistów i wielu, wielu, wielu innych, bardzo ciekawe zresztą w tej chwili, które tam gdzieś powstają. No, głównie powstają we Włoszech i w Grecji ostatnio, jeżeli chodzi o Europę. No, na świecie wiadomo, że jest ich dużo więcej w różnych innych miejscach. Zajmujemy się też etnoterroryzmem wtedy, ale głównie ideologią tychże organizacji. I oczywiście sztandarowa rzecz, no, to jest teoria i praktyka islamskiego dżihadu, którą prowadzę tam i cieszy się całkiem sporą popularnością wśród studentów. Najbardziej mi się zresztą podoba, jak właśnie przychodzą później tam do mnie różni ludzie i mówią, że na przykład oni wykładają gdzieś tam właśnie islamski ekstremizm i korzystają z mojej książki, a są to ludzie, którzy są stamtąd, albo mają, albo znają biegle arabski i wykładają na jakiejś tam arabistyce na przykład i jeszcze na dodatek są po szkołach imamów na przykład, czy dla imamów takich i mówią, że polecają studentom moją książkę, to ja się z tego powodu właśnie bardzo, bardzo cieszę. No tak a propos tego, natomiast kiedy profesurę, nigdy nie będę robił profesury, bo po prostu to by oznaczało, że musiałbym zamknąć ten kanał i zająć się zresztą przez najbliższe 10 lat zdobywaniem punktów, bo teraz się nie za wiedzę, tylko za punkty dostaję. No i tak jak kiedyś punkty za pochodzenie, to jest równie sensowne, to zdaje mi się, że to, znaczy to jest reforma Gowina wprowadziła chyba ostatecznie, chociaż też mnie poprawiał, że tam ktoś jeszcze wcześniej zdaje się przy tym grzebał, no ale tak czy inaczej. Więc tak, jakie perspektywy może mieć student po kierunku, jakim jest iranistyka? No nie wiem, no wstrząśnięte, niemieszane, 007, tak, piękne samochody, szybkie samochody, piękne kobiety, czy odwrotnie, już nie pamiętam, zawsze to się myli. Więc jak najbardziej, witam pan własny ranking. Profesury się nie robi, tylko dostaje się zasługi. Nie, to się niestety robi, to znaczy to jest tak, że najpierw trzeba zrobić habilitację, potem się dostaje profesurę nadzwyczajną, czyli uczelnianą, jak uczelnia chce po habilitacji, a potem można dostać właśnie profesurę od prezydenta za jakieś szczególne zasługi dla prezydenta, przepraszam, dla nauki. I tyle. Czy Bukele, to już mówiłem o Salwadorze w jednym z ostatnich live'ów, sorry, się przynajmniej wydaje. Dobrze, proszę Państwa, czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Mamy jeszcze 3 minuty 36 sekund, może jakieś jeszcze któreś pytanie zobaczymy może z czata czatowego. Czy prezydent, tak, czy będzie o seria o socjaldemokracji? Było. Było w odcinku edukacyjnym o lewicy generalnie. Znajoma z Kataru mówi, że nie ma opcji, że Irańczycy się poddadzą, że Amerykanie wielki, tak, że oni są strasznie honorowi zawzięci. Tak, moim zdaniem Irańczycy się absolutnie nie poddadzą. Że w ogóle, no tak, właśnie o tych samochodach i kobietach, tak, jak najbardziej. Więc tak, no w ogóle liczenie na to, że się Irańczycy poddadzą tak, jak to zrobili Wenezuelczycy, jest albo przykładem, znaczy ktoś albo doradzający prezydentowi ma, jest niespełna rozumu, albo prezydent uznaje, że wszyscy słuchający są tacy, bo nie ma takiej możliwości, żeby ktoś na bazie racjonalnej w ten sposób uzasadniał tą agresję. Panie doktorze, jakie skutki mogłyby spowodować potencjalny atak Ukrainy na kolej transirańską? Znaczy generalnie będziemy być może w ogóle, Ukraina jest zainteresowana eskalacją, takim rozpowszechnieniem tego konfliktu, żeby w interesie świata, bo to jest tak, że ten konflikt na Ukrainie stał się w pewnym momencie trochę zapomniany. Już Trump się znudził nim, tam nawet Witkow się nie pojawia, już dostali na piśmie przynajmniej wszystkie minerały, które tam mogły być, już tam więcej nic nie ma, to po co się tym zajmować? Natomiast Ukraina jest zainteresowana z tego punktu widzenia no dużą eskalacją, tak? Wciągnięciem kolejnych wojen, kolejnych teatrów, połączeniem ich, bo im więcej tego jest, tym większe zainteresowanie i mają nadzieję, że albo więcej krajów się przyłączy po stronie Ukrainy, albo będą bardziej jej pomagać, albo będą bardziej naciskać na Rosję. Moim zdaniem to jest oczywiście ryzykowna gra, no ale w czasie wojny innych gier chyba nie ma, bo to może spowodować, że państwa zaczną tym chętniej pomagać Rosji na przykład, jeżeli będą tego typu ataki, szczególnie jeżeli na jakąś kolei, a jeszcze bardziej gdyby to była kolej, gdzie znowu trafiono by w marynarzy innych niż irańscy, innych niż rosyjscy na przykład, i doszłoby właśnie do zatopienia albo zaatakowania kolejnego statku czy kolejnych statków. Kiedy pan zagra na instrumencie, który pan przywiózł z dalekiej podróży? Ostatnio przyjęcie profesora od prezydenta to może być wyzwanie. Nie, to jeżeli się jest kolegą prezydenta, to absolutnie nie. Zaraz zobaczmy, tak, zdążyłem na ostatnie 2 minuty, dobra. Kiedy pan zagra na instrumencie, na chusztarze, to ja chcę zapowiedzieć, robiąc trochę kolegom reklamę, że trochę nawet zabrzęczałem na nim w czasie lotu nad Kaczym Gniazdem, ale jak go nastroję ładnie i coś, jakąś melodyjkę uda mi się z niego wydobyć, to kiedyś może państwu zagram, tak? Znaczy najpierw nagram, potem zagram, na żywo tego nie zrobię, to już aż taki szalony nie jestem. Są elektryczne wersje, mają wbudowane przetworniki aktywne na baterie, jak w gitarach, ale ja nie uznaję takich wynalazków. Dobrze, pozdrawiamy pana doktora. Czy teraz nagra pan muzykę na czołówkę osobiście, na chusztarze? No, to by w tym momencie dopiero było, jakbym tak nagrał na tym chusztarze, to już widzę. Znaczy, to trzeba, to rozumiem, że państwo musieliby najpierw automatycznie na miód naciskać. No ja mówię państwu, proszę sobie znaleźć stary film Musashi Miyamoto. Taki stary, jeszcze czarno-biały był, zdaje się, gdzie był taki mnich, który, jeżeli dobrze pamiętam, nazywał się Morito. I on za każdym razem siedział i nie na chusztarze, tylko na takim dostum nazywa, takiej długiej gitarze z tym wielkim gryfem. Wszystko to są jedne gęśle. W każdym razie, za każdym razem właśnie mówił, posłuchajmy, co mówi lutnia, i później tak paznokciami po tych strunach jechał, wydobywał jakiś przeraźliwy dźwięk. No i ten przeraźliwy dźwięk powodował, że już wszyscy doznawali oświecenia i już wiedzieli, prawda, jaka jest prawidłowe rozwiązanie jakiegoś problemu. Więc jak ja mogę tak samo na tym chusztarze robić? Natomiast mogę rzeczywiście go włączyć na stałe jako element przynajmniej wizualny, bo jest rzeczywiście bardzo ładny. Czy mamy jakieś godne uwagi polskie think tanki? Tak, no kilka powstało. Ja od razu powiem, że przecież ten Strategy and Future, który zrobił Bartosiak, to nie jest mały think tank. To, no, oni zresztą są samofinansujący się chyba i całkiem dużo publikują i wyrobili sobie pozycję. Ja oczywiście tego nie śledzę, no, ale widzę, że jest to think tank, który przetrwał. Było jeszcze kilka innych mniejszych. Kiedyś był bardzo dobry pomysł z tym Narodowym Centrum Studiów Strategicznych. To jest to, które gdzie tam ci gostkowie wymyślili między innymi i tam zrobili całą tą podstawę do Wojsk Obrony Terytorialnej. No to będzie rzadka rzecz, że coś, co gdzieś tam think tank czy wymyślił, czy stworzył, znalazło realizację, bo to zwykle jest tak, że think tanki sobie, a u nas rząd sobie, bo wiadomo, że w rządzie są mądrzejsi niż w think tankach. Ale czy są jeszcze jakieś takie, które gdzieś, ja mówię oczywiście o tych międzynarodowych, bo inne być może są, tylko ja po prostu ich nie znam. To nie wiem do końca. Zdaje mi się jeszcze generał Rozwadowski, zdaje się, robi jakiś swój think tank, ale czy oni coś publikują, to nie widziałem. No. Wiecie państwo, to jest takie, że jeżeli taki think tank, jeżeli to, że tam w think tanku są mądrzy ludzie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że think tanki, niestety ja też chciałem kiedyś think tank założyć, co zresztą nie jest wykluczone, natomiast think tanki mają od razu, państwu powiem, jeden problem. To znaczy think tanki, przynajmniej z tych, z których ja na przykład materiałów korzystam, to są think tanki czy brytyjskie, czy skandynawskie, czy niemieckie, które bardzo często mają, znaczy amerykańskie, które bardzo często mają znakomite publikacje, mają publikacje. Bo to, że się parę osób spotka mądrych i pogada, no to każdy sobie pogadać chce. Natomiast to, żeby komuś się chciało to napisać, to już jest droga przez mękę. Raz, nawet jak raz napiszą, to zmusić kogoś, żeby na przykład odnośnie Ośrodka Studiów Wschodnich wypowiadałem się już 5 razy, nie będę więcej. Natomiast Natomiast jeśli chodzi o think tanki, no to zmusić kogoś, żeby co miesiąc na przykład publikował i co więcej, żeby to jeszcze tłumaczyć na obce języki, bo to wtedy ma sens. Jeżeli think tank tłumaczy, pisze to w obcym języku i ludzie z całego świata, na przykład mamy think tank, który by się zajmował, nie wiem, polską polityką wobec Ukrainy, żeby daleko nie szukać, no ale to musiałby publikować coś, co jest naukowego, a co więcej, i to albo quasi-naukowego, może być popularno-naukowego, ale takiego, co przyciągnie jak gdyby zainteresowanie ludzi, powiedzmy, na świecie, no ale to też trzeba w obcych językach. Trzeba byłoby to publikować po angielsku, być może po chińsku, bo im więcej języków jest, chyba że liczymy, że cały świat się nauczy polskiego. Więc takich think tanków prawie w Polsce nie ma. Jeżeli są, no to mamy to właśnie OSW rządowy, mamy Bartosiaka, którego ludzie nie lubią, ja nie wiem dlaczego akurat. Ja od razu powiem, że niespecjalnie, ja parę rzeczy przeczytałem, mi się akurat niespecjalnie podobały, więc nie czytam, ale to jest inna sprawa, czy nie szanuję tego, że facet potrafił to zrobić, utrzymać i to jeszcze wobec tak licznej niechęci konkurencji, no to szapoba. Ale takich właśnie typu, no nie wiem, takich jak mamy CIS, prawda, czy CIPRI zagranicznych, czy tak jak korporacja RAND na przykład, czyli takich think tanków, a jednocześnie film. Jest jeszcze jeden, nie pamiętam jak on się nazywa, on jest cytowany znowu, natomiast ja wiele o tym think tanku nie wiem, zaraz sobie przypomnę, jakoś takie dziwne nazwy ma, Roland, nie Roland, nie pamiętam. W każdym razie to jest taki, który znowu jest w Polsce w ogóle prawie nieznany, natomiast cytowany bardzo mocno przez niektóre media zagraniczne. Rowan Group, jakoś tak podobnie. I to jest taki, który rzeczywiście gdzieś tam ja się parę razy natknąłem właśnie za granicą, że był cytowany i to był cytowany tak na poważnie. Natomiast to nie ma niestety za dużo tego. To jest skomplikowana sprawa, na to są potrzebne pieniądze, te pieniądze skądś muszą pochodzić, jak pochodzą skądś, to już jest think tank przestaje być, nie jest nadal już niezależny, ludzie społecznie niechętnie piszą i tak dalej. Więc możemy, proszę Państwa, to jest na temat rzeka, możemy przez najbliższe 2 godziny sobie ponarzekać. Dobrze, panie doktorze, pod Kijowem po uderzeniu czy polscy wojskowi, nie wiem, pierwsze słyszę, tak? Nigdzie nie widziałem tego typu informacji. Warsaw Enterprise Institute niespecjalnie chyba. Co jeszcze? CEPS, EPS, no tak, właśnie te europejskie też. Z bardzo brudnej Tunezji. O, a gdzie pan w tej Tunezji jest? Bo to ostatnio Sidi Bou Said zostało wpisane, widziałem, na listę dziedzictwa UNESCO. Zresztą nic dziwnego, bo jest przepiękne. Proszę na live'ach włączać napisy wbudowane, proszę o szansę na niedosłyszących. One są chyba włączone, tylko że on włącza je dopiero, zdaje się, po jakimś czasie, jak sobie tam przemiędli to, co ja opowiedziałem. Czy możliwe jest zjednoczenie Korei Północnej i Południowej? Tak, oczywiście jest jak najbardziej możliwe, chociaż też warto powiedzieć, że Korea Północna, jako ciekawostkę Państwu powiem, do niedawna miała jako jakby podstawowy cel polityczny zjednoczenie. To dopiero ostatnio, czyli za tego najnowszego Kima, i to też niedawno, to znaczy w ciągu ostatnich 2 lat to się pojawiło, nie pamiętam po prostu daty, kiedy konkretnie, ale to był ten horyzont, oni odeszli od tego, stwierdzili, że państwo Korei Południowej jest odrębnym państwem, jest wrogie i wykreślili sobie jak gdyby z celu ten postulat zjednoczenia. Notabene postulat zjednoczenia przez całą historię Korei Północnej był właśnie podnoszony przez Północ. Północ domagała się referendum w Korei Południowej, mając nadzieję, zresztą dużą nadzieję, że w referendum ludzie się opowiedzą za przyłączeniem Korei Południowej do Północnej. Proszę też pamiętać, że znaczna część historii Korei Południowej to są dość krwawe i nieprzyjemne dyktatury. Także to nie jest tak, że teraz to jest kraj, prawda, Samsungiem i miodem płynący i Hyundaiem, ale kiedyś tak nie było. No dobrze, proszę Państwa, więc to jest czas potrzebny na to. Tak, no proszę Państwa, to chyba nawet nie pieniądze są problemem, tylko czas jest potrzebny na to, na tym pewnie chodzi o ten think tank. Tak, no właśnie, no ale jeżeli czas, no to ktoś pisze do think tanku, no czyli trzeba mu za to zapłacić, bo jeżeli nie, no to się musi zajmować pracą zarobkową i mamy kwadraturę koła, więc uniwersytety też nie mają tego w celach, nie są zainteresowane, żeby powstawało coś takiego, jeszcze ci naukowcy. Zresztą dobra, to już jest, mówię, to jest osobny temat. Muszą być szczególne okoliczności, żeby rzeczywiście takie think tanki powstawały. U nas takich szczególnych okoliczności na razie nie ma. Okej, proszę Państwa, więc tak, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, już jest godzina 38, jest na 4267 osób, super, proszę Państwa, no w ogóle w poniedziałek przy tak wielkiej konkurencji, Aż tym bardziej, że Morawiecki był, premier Morawiecki, prawda? Chociaż Morawiecki jest jeden, proszę Państwa. Mówię, no Millerów jest wielu, tak? Chillerów dwóch, Millerów dużo, Morawiecki jeden. Więc był Morawiecki u chyba Rymanowskiego, a Państwo i tak chcieliście oglądać mnie tutaj, z czego jestem bardzo, bardzo serdecznie dumny. Od razu mówię, że ja tym razem żadnych rozłamów robić nie będę, więc może właśnie to ja jestem tym konstruktywnym z nas dwóch. Ale jak Państwo być może słyszeliście, zresztą dobrze, to nie będę kolegów już z lotu nad kukułczym gniazdem, nad kaczym gniazdem reklamować, tym bardziej oni mają specyficzną, od razu powiem, polityczną klientelę, także jak Państwo jesteście z prawicy, tam nie wchodźcie, bo to jest zdecydowanie nie dla Was, oni sobie wymyślili, że będą robili taki właśnie dla silnych razem głównie program, chociaż mają naprawdę bardzo często bardzo ciekawe rzeczy polityczne, znaczy takie, o których ja dowiaduję się z tytułów głównie, które widzę od nich, że coś takiego się wydarzyło w Polsce. Potem dopiero to gdzieś tam można znaleźć. Ale tak jak mówię, no to jest burundyjska polityka, którą się nie zajmuje. Także Mbote wszystkim dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy chcieli wesprzeć na super czacie. No i wszystkim tym, którzy wspierają na Patronite, Buy Me Coffee, Buy Coffee. Tu przypominam Państwu tym, albo mówię tym, którzy nie wiedzą, że dla patronów na Patronite oraz tej, są odcinki specjalne. Na przykład jest cała historia Jemenu, włącznie z tą ostatnią wojną, do momentu zawieszenia broni z Arabią Saudyjską. Ponieważ to zawieszenie broni się chyba zaraz odwiesi, więc będzie też pretekst do zrobienia czwartego odcinka. Ale jeżeli Państwa interesuje to, co się dzieje w Jemenie, skąd się ci Huti wzięli, jak wyglądały wojny, osadę, jak tam wygląda z legitymizacją władzy i tak dalej, to wszystko od historii przez zajdyzm jako taki aż do czasów współczesnych jest opowiedziane. Są aż trzy odcinki. I macie Państwo też dwa odcinki o humusie. Kolejne odcinki pojawią się wraz z zapotrzebowaniem. Plus tam są również na Patronite. W tym macie Państwo tam taki, to niestety przez jakiś player tamtejszy trzeba słuchać, ale są, ja tam umieszczam to, czego na YouTubie nie mogę umieścić, więc różnego rodzaju właśnie na przykład materiały, czy jak się pojawiają ciekawostki jakieś o Frankensteinie, czy o państwie położonym tam, gdzie chcę, czy inne, które mogą spowodować, że algorytmowi YouTube'owemu się nie podoba, to tam się znajdują. Także zapraszam też do oglądania na Spotify'u i na Patronite. No więc Mbote Państwu i miłego wieczoru, tak? Do zobaczenia jutro o 11.30.